Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach, jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Podcast powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Dziękuję za całe to wsparcie całej społeczności Spoilermastera. Bez tego wsparcia podcast nie mógłby powstawać. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Make Movies, czyli Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdeczne i wielkie dzięki. Dzięki Wam wszystkim i dzięki całej społeczności patronek i patronów nagrywam dalej. Dzisiejszy odcinek Spoilermastera jest odcinkiem w całości powstałym w trakcie wyjazdu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na University of Chicago, Illinois w pierwszym półroczu roku 2024. Dzisiejszy odcinek to odcinek z serii Classic. I dzisiaj w Spoilermasterze biorę na warsztat nie byle jakiego klasyka, ale klasyka, który zajmuje bardzo wysokie pozycje we wszelkich ankietach. Tam, gdzie kinomani głosują na swoje ukochane filmy, tam często ten film ląduje bardzo wysoko w zestawieniu. Tak jest z 12 gniewnymi ludźmi, czyli z filmem Sydneya Lameta z roku 1957. Tak się składa, że ten film zajął także trzecie miejsce, bardzo wysokie, po 2001 Odysei Kosmicznej i Czasie Apokalipsy w rankingu patronackim, w którym patronki i patroni Spoilermastera zagłosowali w roku ubiegłym i wybrali swoje ulubione filmy. Odsyłam do dwóch odcinków, które poświęciłem temu bardzo wyjątkowemu i bliskiemu mojemu sercu rankingowi. Kiedy ten ranking pojawił się już w Spoilermasterze, złożyłem uroczyste przyrzeczenie, że w roku 2024 poświęcę odcinki wszystkim filmom z top 10 tego rankingu. Tak rzeczywiście będzie i ten odcinek dzisiejszy jest pierwszym z tego cyklu. O tym, w jaki sposób będą się pojawiały kolejne odcinki poświęcone właśnie tej spoilermasterowej patronackiej dziesiątce, opowiem przy innej okazji, ponieważ mam pewien konkretny pomysł na to, jak te odcinki się będą pojawiały i też jaki będzie ich charakter. Ale tutaj proszę Was o cierpliwość, oczywiście patroni dowiedzą się trochę wcześniej. Natomiast dzisiaj rzeczywiście postanowiłem opowiedzieć o filmie, który cieszy się ogromną estymą, który pozostaje dla wielu wzorcem dobrze napisanego scenariusza, a jednocześnie filmu, który pozostając ekscytującym widowiskiem, jest widowiskiem paradoksalnym, albowiem rozegranym niemal całkowicie w przestrzeni jednego pokoju pomiędzy 12 aktorów z pierwszorzędną obsadą i świetnymi dialogami, przy czym wszystkie te środki są użyte tak mistrzowsko, że faktycznie trudno przez te 90 minut usiedzieć spokojnie w fotelu, albowiem napięcie nawet po 70 niemal latach po premierze jest tak wysokie. Dodam jeszcze, że ponieważ pragnę, żeby odcinki poświęcone właśnie tym patronackim ulubionym filmem, miał jakiś szczególny taki celebracyjny charakter, także będę je próbował uatrakcyjniać. W przypadku 12 Gniewnych Ludzi postanowiłem w drugiej części odcinka porozmawiać z gościem specjalnym. Tym gościem będzie Jakub Demiańczuk, dziennikarz i krytyk filmowy, którego teksty możecie znaleźć przede wszystkim w Polityce, ale także w innych publikacjach. Także przyjaciel i patron Spoilermastera, stały bywalec pokazów spoilermasterowych w kinie Muranów. Z Jakubem spędziliśmy dłuższą chwilę na ostatnim festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie zaczęliśmy rozmawiać przy śniadaniu i okazało się, że nasze kinomańskie biografie są dosyć zbliżone. I pomyślałem sobie, że jako że sam obejrzałem po raz pierwszy 12 Gniewnych Ludzi w marcu roku 1995 w telewizyjnej jedynce w ramach cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina, i myślę, że dla wielu osób, które obejrzały ten film wtedy, był on takim pokoleniowym doświadczeniem i też jakimś wprowadzeniem w ogóle w świat kina klasycznego, no to pomyślałem, że właśnie Jakub będzie dobrą osobą, żeby o tym filmie porozmawiać. Moja intuicja okazała się poprawna. Nasza rozmowa, która odbyła się jeszcze w Warszawie przed moim wyjazdem w roku 2023, była naprawdę bardzo ciekawa i możecie jej posłuchać, jeżeli wytrwacie do końca tego odcinka. Dodam jeszcze, że głównymi źródłami wiedzy, jaką podzielę się z wami w tym odcinku, są dwie książki, to znaczy biografia reżysera Sidneya Lumeta pod tytułem Sidney Lumet – A Life Laury Spiegel, a także książka Phila Rosenzweiga – Reginald Rose and the Journey of 12 Angry Men. Dodatkowo korzystałem ze źródeł internetowych i z wydania filmu na Blu-rayu Criterion Collection. O 12 Gniewnych Ludziach niemal dekadę temu napisałem obszerny esej dla Filmwebu w cyklu Reaction Shot. Zachęcam także do tamtej lektury. Był to pierwszy raz, kiedy zmierzyłem się z majstersztykiem Sidneya Lumeta. O samym Sidneyu Lumecie czy Lamecie opowiadałem szerzej i o początkach jego twórczości także w odcinku Spoilermastera poświęconym filmowi Pieskie Popołudnie. A zatem jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o korzeniach Sidneya Lumeta, a zwłaszcza o jego rodzicach i o tym, jaka droga zawiodła ich od ulicy Kaliskiej w Warszawie poprzez imigrację do Stanów Zjednoczonych aż na Dolny Manhattan do teatru Jidysz, gdzie też mały Sidney występował, odsyłam do tamtego odcinka. W tamtym odcinku także zwróciłem uwagę na to, że dla Sidneya Lumeta zawsze ważnym tematem była sprawiedliwość społeczna. Zresztą Pieskie Popołudnie pod tym względem nie odróżnia się od innych filmów Lumeta. Ten motyw buntu jednostki przeciwko niesprawiedliwości społecznej, chociaż tak niefortunnie pomyślany nawet jak tam, ale jest bardzo mocno obecny. I o ile Pieskie Popołudnie jest tym filmem Lumeta, który przynależy do złotej ery jego twórczości, czyli do lat 70., kiedy to przede wszystkim tropił ślady korupcji w amerykańskim systemie wymiaru sprawiedliwości czy policji w filmach takich jak, no właśnie, Pieskie Popołudnie czy Serpico, czy później Arcydzielny Książę Miasta, to tym razem, kiedy mówimy o 12 Gniewnych Ludziach, mówimy o debiucie Sidneya Lumeta. Całkowitym debiucie? Oczywiście nie. Sidney Lumet należy do tej generacji amerykańskich reżyserów, którzy swoje szlify zdobywali w rodzącej się na przełomie lat 40. i 50. wieku XX amerykańskiej telewizji. Telewizji nadawanej na żywo, ale już produkującej duże ilości cyklicznych programów, seriali i spektakli teatrów telewizji, w których reżyseria wymagała bardzo szybkiego refleksu, wysokich poziomów adrenaliny i ogromnej elastyczności, ponieważ realizatorzy faktycznie musieli posługiwać się montażem na żywo, pracować ze wszystkimi pionami od scenograficznego po operatorski w czasie rzeczywistym i z wielką częstotliwością reżyserować kolejne to spektakle, często w trybie cotygodniowym. Innymi słowy, była to praca non-stop, niemal 24 godziny na dobę. Sidney Lumet dokładnie w takich warunkach te szlify zdobywał i rok 1957, konkretnie kwiecień, roku 1957, czyli moment, kiedy w prestiżowym, wielkim kinie przy Broadwayu i ulicy 52 w Nowym Jorku premierę kinową ma właśnie 12 Gniewnych Ludzi. Ten moment jest dla Sydneya Lumeta symbolicznym przejściem z telewizji do kina. Już za ten swój pierwszy film, zresztą pierwszy film kinowy, podkreślam, otrzyma nominację do Oscara w kategorii najlepsza reżyseria. Innymi słowy, mówimy o filmie debiutanta, ale debiutanta już z mocno nabitą ręką, który w tych gorących, nieprzewidywalnych i bardzo ekscytujących warunkach amerykańskiej wczesnej telewizji na żywo zdobywał swoje szlify i tym filmem, 12 Gniewnymi Ludźmi, wspaniale udowodnił, że jest reżyserem gotowym na każde wyzwanie. Opowieść o 12 Gniewnych Ludziach chyba najlepiej zacząć na kartach amerykańskich dokumentów założycielskich. Artykuł 3, sekcja 2 Konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantuje każdemu obywatelowi uczciwy proces przed ławą przysięgłych. Ta zasada, wzmocniona 6 poprawką do Konstytucji, ustanawia właśnie instytucję tak zwanego jury, czyli ławy przysięgłych, do której powołany może zostać każdy obywatel, a od roku 1920 także każda obywatelka Stanów Zjednoczonych. O udziale kobiet w składach przysięgłych, a także o braku kobiet w 12 Gniewnych Ludziach będę mówił później. Najważniejsze jest jednak, że właśnie tytułowa dwunastka z filmu Lumeta to przysięgli. Przysięgli, których zadaniem jest zadecydować, czy ich współobywatel dopuścił się czynu zarzucanego mu, w tym przypadku zabójstwa, czy też nie. Po przedstawieniu materiału dowodowego i po wysłuchaniu argumentów prokuratury i obrony, to współobywatele decydują o tym, co wydarzy się z podsądnym. W przypadku 12 Gniewnych Ludzi mamy sprawę wytoczoną o zabójstwo. Młody chłopak, który w filmie, z powodu tego, że zagrał go w jednym niemym ujęciu John Savoca, najprawdopodobniej należy do mniejszości portorykańskiej albo innej latynoskiej w Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku się znajdujemy, jak ujawnia nam pierwsze i ostatnie ujęcie nakręcone przed sądem nowojorskim przy Folly Square, do dzisiaj zresztą stojącym, i zadaniem składu jurorskiego jest zadecydowanie, czy ten młody człowiek dopuścił się zabójstwa swojego ojca, zabójstwa w afekcie, zabójstwa dokonanego nożem. I pytanie, jakie wisi nad całym filmem, jest właśnie takie: czy jest winny ów chłopak, czy nie? Nie poznamy imienia tego chłopaka, nie poznamy imienia ojca, tak jak nie poznamy imienia żadnego z przysięgłych. Aż do samego końca, kiedy to padną dwa nazwiska, ale wtedy przysięgli, których do tej pory identyfikowały tylko numerki, będą już, można powiedzieć, w cywilu, kiedy zrzucą swoje role jako przysięgłych, padną dwa nazwiska. Okaże się mianowicie, że przysięgły numer 9 nazywa się McCardle, a przysięgły numer 8, to kluczowa rola Henry'ego Fondy, nazywa się Davis. Jestem więcej niż pewien, że słuchając tego odcinka widzieliście już film Lumeta co najmniej raz, a zatem będę spoilował na potęgę, jak zwykle zresztą. Powtórzę tylko dla porządku, że głównym pomysłem dramaturgicznym scenariusza Reginalda Rose'a, o którym zaraz powiem więcej, jest struktura jedynego sprawiedliwego w starciu z 11 innymi przysięgłymi. Wszystko zaczyna się od głosowania, w którym 11 ławników przekonanych jest o winie podsądnego. Nagle jeden z nich wyłamuje się z tej jednomyślności. To właśnie przysięgły numer 8 w tej roli Henry Fonda i przez kolejnych 90 minut przekonuje kolejnych przysięgłych, nawet nie tyle do niewinności samego chłopaka, chociaż jest ona mocno implikowana, co do uzasadnionej wątpliwości, reasonable doubt, która nie pozwala skazać na krzesło elektryczne, co jest powtórzone w tym filmie wyraźnie, tego młodego człowieka. Najdłużej sprzeciwia się takiej argumentacji przysięgły numer 3 w tej roli Lee Jacob, druga największa gwiazda tego filmu, świeżo po swojej roli w Na nabrzeżach Eli Kazana. Przysięgły numer 3 najdłużej głosuje za werdyktem winny. W ostatniej scenie jego upór w tej kwestii jest wyjaśniony kwestiami psychologicznymi. Ten mężczyzna, twardy i nieprzejednany w swoich metodach wychowawczych, a także nawet wprost przemocowy, wciąż pozostaje w konflikcie ze swoim synem, projektując niejako własne emocje na relacje pomiędzy ojcem zamordowanym przez syna w sprawie, o której dyskutują przysięgli, tak długo utrzymuje, że to syn musi być winny. W ostatnim momencie jego upór kruszeje, zdjęcie syna, które nosi w portfelu, wypada i niemalże we łzach ławnik numer 3 zmienia swój głos z winny na niewinny. Wszystko zaczyna się od ostatnich słów sędziego przed udaniem się ławników na swoje posiedzenie. O ile sędzia wydaje się znudzony, świetnie zagrana jest ta znudzona rutyna sędziego odczytującego obligatoryjne formułki w tej roli Rudy Bond, o tyle przysięgli także chcą jak najszybciej, przynajmniej większość z nich chce się jak najszybciej wydostać z tej dusznej salki, tym bardziej, że jak informuje nas dialog, jest to najgorętszy dzień w roku, jest duszno, wentylator jest zepsuty, na ich twarzach pojawiają się coraz to większe strugi potu. Tego samego dnia szykuje się ważny mecz sportowy, który wielu z nich chciałoby śledzić, a na domiar złego pojawia się burza. Burza latem w Nowym Jorku potrafi być nieprawdopodobnie wilgotna i nieprzyjazna, dlatego też wszystko wydaje się tak skonstruowane, żeby tych 12 gniewnych ludzi umieścić w takim rodzaju kotła, gdzie wyjdą z nich nie tylko siódme poty, ale także wszystkie ich skrywane uprzedzenia odnośnie nie tylko podsądnego, ale często odnośnie siebie wzajemnie i grup społecznych, z którymi co prawda jako obywatele wolnego, demokratycznego państwa współegzystują i których nominalnie traktują jak równych sobie, ale co do których często mają, no właśnie, uprzedzenia i których najchętniej zobaczyliby, straszne słowa, ale prawdziwe, zwłaszcza w przypadku pełnego bigoterii przysięgłego numer 10, na krześle elektrycznym. To zarys, który doskonale znacie. O psychologii poszczególnych ławników będę jeszcze rozmawiał obszernie z Jakubem Demiańczukiem. Dzisiaj, jak to zwykle w Spoilermasterze, najbardziej chciałbym nakreślić wam kontekst powstania 12 gniewnych ludzi i powiedzieć, dlaczego ten film wygląda jak wygląda i kim byli ludzie, którzy go stworzyli. O Sydneyu Lumecie już trochę wiemy. Dodam, że w latach 50., w pierwszej dekadzie lat 50. wyreżyserował on bardzo dużo odcinków takich telewizyjnych cykli jak Danger i You Are There. Jeszcze o nich wspomnę. Dla Sydneya Lumeta ten film będzie pierwszym filmem kinowym i to jest to, co musimy wiedzieć na ten moment. Natomiast bardzo interesującą postacią, szeroko opisaną we wspomnianej książce Phila Rosenzweiga, jest scenarzysta 12 gniewnych ludzi, to znaczy Reginald Rose, i chciałbym poświęcić jemu chwilę uwagi, bo cokolwiek nie powiemy o 12 gniewnych ludziach, to trzeba zacząć od tego bezsprzecznego faktu, że jest to znakomicie napisany scenariusz z 12 wyrazistymi bohaterami, z nienaganną, rozegraną wedle zasad jedności czasu, miejsca i akcji dramaturgią i ze świetnymi dialogami, które są tak dobrze napisane, że nawet 70 lat od premiery telewizyjnej tego tekstu, zaraz o tym więcej, do dzisiaj tekst jest wystawiany często na deskach teatralnych i działa na publiczność niemalże tak samo jak w momencie premiery. Reginald Rose urodził się w roku 1920 w Nowym Jorku i jest potomkiem Żydów z Europy Wschodniej. To bardzo częsty scenariusz w przypadku ludzi pióra i artystów związanych z Nowym Jorkiem w połowie XX wieku. Reginald Rose, jego rodzina nazywała się Rosenthal, kiedy emigrowała z Europy Środkowej w roku 1865, był już trzecim pokoleniem imigranckim. Jego pradziadek razem ze swoją żoną i ośmiorgiem dzieci wyemigrował właśnie w 1865 do Stanów Zjednoczonych i rodzina Rosenthalów zaczęła wtedy swoją podróż, ale także swój awans społeczny, ponieważ losy tej rodziny najlepiej pokazują, jak ludzie wyjeżdżający z tych rejonów Europy Środkowej mogli awansować przy ciężkiej pracy i determinacji w przeciągu kilku pokoleń w sposób absolutnie bezprecedensowy, a na pewno niemożliwy w sztywnych strukturach europejskich tamtego czasu, ponieważ Rosenzweig, czyli autor książki o Reginaldzie Rose, posługuje się metaforą geograficzną i pokazuje, w jaki sposób rodzina Rosenthalów awansowała coraz to bardziej w drabinie prestiżu społecznego, ale także prestiżu lokalizacji swojego mieszkania na Manhattanie, ponieważ ta rodzina, która zaczęła od dwuizbowej klitki mieszczącej całą dziesięcioosobową rodzinę w latach 60. wieku XIX, powoli podróżowała na północ Manhattanu, aż w końcu już w pokoleniu wnuków osiedliła się w okolicach ulicy Setnej, w żydowskiej, prestiżowej części Harlemu. Ten awans następował stosunkowo szybko. Już Alexander, czyli dziadek Reginalda Rose'a, ukończył prawo w Stanach Zjednoczonych i już on w drugiej połowie swojego życia mieszkał na górnym Manhattanie i nawet zatrudniał służbę. Jego żoną była córka rabina, a zatem połączenie bardzo prestiżowe, prawnik i córka rabina. I kolejne pokolenie, czyli William, ojciec Reginalda, to było już pokolenie, można powiedzieć, beneficjentów tego awansu, z tym, że historia była skomplikowana co najmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze, w międzyczasie, po I wojnie światowej, kiedy to niemiecko brzmiące nazwiska w Stanach Zjednoczonych stały się mocno podejrzane, rodzina Rosenthalów zmieniła nazwisko na Rose, także w takim akcie asymilacyjnym, właściwym wielu rodzinom żydowskim w tamtym czasie. Był to akt większej i widomej identyfikacji z nową amerykańską ojczyzną. A po drugie, kiedy Reginald, przypomnę, urodzony w roku 1920, miał lat 6, ojciec William rozwiódł się z jego matką Alice i w zasadzie zniknął z życia Reggiego, ponieważ tak mówili na niego przyjaciele. Wspominam o tej prywatnej części jego życiorysu, ponieważ to porzucenie przez ojca jest absolutnie fundamentalnym faktem biograficznym i psychologicznym w przypadku Reginalda Rose'a. Większość jego najsłynniejszych tekstów, włącznie z 12 gniewnymi ludźmi, będzie zawierało jakiś element ojcowsko-synowskiego konfliktu. No przypomnę finał 12 gniewnych ludzi, w którym ławnik numer 3 wykrzykuje swoje żale w stosunku do syna. Wspomnę jeszcze o innych przykładach, natomiast ten fakt jest bardzo dotkliwie obecny w życiorysie Reggiego, kiedy w 2000 roku już niemal 80-letni Reginald Rose na 2 lata przed śmiercią opublikuje swoje wspomnienia pod tytułem Undelivered Mail, czyli niedostarczone listy, które przyjmują taką formę listów pisanych do przyjaciół sprzed lat, z którymi już nie może porozmawiać, którzy odeszli. Tam Reginald Rose wspomina o ojcu tylko bardzo pobieżnie i po zdaniu, w którym mówi, że mój ojciec rozwiódł się z moją matką, kiedy miałem 6 lat, po czym resztę życia spędził w butelce whisky, jak on to opisuje, ojciec z tych kart wspomnień całkowicie znika. Pamiętajmy o tym, wrócimy do kwestii ojców i synów u Reginalda Rose'a jeszcze później. Zwróćmy uwagę na datę urodzenia. Reggie przychodzi na świat w roku 1920, co oznacza, że w roku 1941, kiedy to Stany Zjednoczone przystępują do II wojny światowej, ma on 21 lat. Zostaje wcielony do armii i nie podróżuje, co prawda, poza Stany Zjednoczone, ale spędza wojnę w czynnej służbie w bazach wojskowych w Stanach Zjednoczonych. W różnych stanach, ale między innymi w Mississippi i Virginii, gdzie częścią jego obowiązków jest szkolenie czarnoskórych rekrutów, kontakt z którymi głęboko zmieni światopogląd Reggiego. Należy zaznaczyć, że rodzina Reginalda Rose'a w momencie, kiedy on był młodym człowiekiem, była już mocno zeświadczoną rodziną żydowską. Właściwie religia nie odgrywała już wtedy żadnej roli w tej rodzinie, mimo że babcią Reginalda była córka rabina, jak już wspomniałem. Matka Reginalda, Alice, należała do organizacji Ethical Cultural Society, takiej świeckiej organizacji, która poszukiwała nowych form takiej humanistycznej, liberalnej moralności i polityki. Jest to dokładnie ta sama organizacja, która uformowała etycznie i moralnie Roberta Oppenheimera. Wspominam o tym, bo mówiłem o tym także w rozmowie z Łukaszem Knapem podczas naszej dyskusji o Oppenheimerze i pokazuje to, że obydwaj ci młodzi ludzie należeli mniej więcej do podobnej formacji intelektualnej, to znaczy pochodzili z rodzin żydowskich, ale już mocno zeświadczonych i takich, którzy zwłaszcza po tych doświadczeniach II wojny światowej w przypadku Reginalda Rose'a, kiedy to czarni rekruci z południa opowiadali mu o nieludzkich warunkach, w jakich się wychowywali i o naprawdę brutalnych przesądach rasowych, które towarzyszyły im każdego dnia. Można powiedzieć, że w tym czasie, kiedy służył w armii, Reginald Rose zradykalizował się moralnie i w całej swojej twórczości będzie uparcie powracał do tematu niesprawiedliwości społecznej, do tematu bigoterii. To bardzo mocno oczywiście jest też obecne w 12 gniewnych ludziach, zwłaszcza w dwóch postaciach, to znaczy ławnika 11, imigranta z Czech, i ławnika numer 5, granego przez Jacka Klugmana, czyli chłopaka wychowanego w slumsach. Bardzo istotny temat uprzedzeń społecznych dla Reginalda Rose'a musi być rozważany właśnie w kontekście jego świeckiego wychowania w żydowskim domu, naznaczonym tą nową świecką kulturą Ethical Cultural Society, ale także jego doświadczeniami wojskowymi, kiedy to stanął twarzą w twarz z rekrutami o innym kolorze skóry i poznał ich przejmujące opowieści o doświadczonej przez nich rasowej dyskryminacji. Sam Reginald Rose dorastał jeszcze w dzielnicy, która była, jak sam opowiadał, półżydowska i półirlandzka. I warto także o tym pamiętać, ponieważ w tym samym czasie rodzi się literacka ambicja Reginalda Rose'a. On od bardzo wczesnego wieku, także pod wpływem pełnej pasji, młodzieńczej lektury opowiadań Hemingwaya, chciał być pisarzem. I największy wpływ na jego wyobraźnię wywarły właśnie dzieła Hemingwaya z tą bardzo charakterystyczną hemingwayowską frazą i pewnym rytmem krótkich, urywanych dialogów. To przedostanie się do dialogowej warstwy tekstów Rose'a, ale kto wie, czy największym wpływem literackim na Rose'a nie była trylogia powieści Jamesa T. Farrella, wydana pomiędzy rokiem 1932 a 1935 pod zbiorczym tytułem Stats Lonigan. Ta słynna proletariacka epopeja o losach tytułowego statsa, czyli Irlandczyka w Chicago z klasy robotniczej, który z jednej strony wyrywa się z tych swoich robotniczych korzeni w brutalnej rzeczywistości wielkiego amerykańskiego miasta, a z drugiej strony walczy z własną tradycją kulturową, czyli z tradycją irlandzkiego katolicyzmu, uwikłany w świat hazardu i erotycznych przyjemności, jakie wielkie miasto oferuje młodemu człowiekowi. To był taki formacyjny tekst dla Reginalda Rose'a, do którego wracał wiele razy w swoim życiu i który nawet późno już w swojej twórczości, bo w roku 1979 zaadaptował na 6-godzinny miniserial telewizyjny pod tym samym tytułem Stats Lonigan. Jeżeli zastanawiamy się, skąd w Reginaldzie Rose'ie tak wielka empatia w stosunku do bohaterów pochodzących ze społecznych nizin, mimo że on sam z nich nie pochodził, ponieważ już chroniły go od tych nizin, można powiedzieć, dwa pokolenia asymilacyjnego sukcesu jego żydowskiej rodziny, to na pewno należy wskazać właśnie na głębokie zanurzenie w prozie Jamesa T. Farrella, który stał się jednym z najważniejszych w amerykańskiej literaturze piewców, bohaterów proletariackich, bohaterów wychowujących się na, użyję tutaj celowo tytułu filmu Martina Scorsese, ulicach nędzy amerykańskich miast. Że już nie wspomnę o tym, jak ważnym wątkiem w Stacie Loniganie jest konflikt pokoleniowy pomiędzy pokoleniem synów i pokoleniem ojców, no a już wyjaśniliśmy sobie, jak istotny ten wątek dla samego Reginalda Rose'a z powodów biograficznych był. Po powrocie z armii, już także po poślubieniu swojej małżonki pierwszej i po tym, kiedy urodziło się jego pierwsze dziecko, Reginald Rose jest 20-kilkuletnim mężczyzną, który najbardziej marzy o sukcesie literackim, ale który jeszcze przed tym małżeństwem i przed wyjazdem do baz wojskowych musiał pomagać matce, która w wyniku porzucenia przez ojca była matką samotną, dopiero potem pojawiła się postać ojczyma, musiał pomagać jej po prostu utrzymać dom. Innymi słowy, Reginald Rose od dosyć młodego wieku pracuje przede wszystkim na takich quasi-urzędniczych stanowiskach rozmaitych biznesów nowojorskich. Typową pracą, jaką wykonuje w tamtym czasie, jest praca w manufakturze piżam i koszul męskich, gdzie jego zadaniem jest sprawdzanie zgodności partii wykonanych produktów z zamówieniami. Ta praca sprawia, że jest dosyć szybko nią znudzony, ale z drugiej strony dostarcza niezbędnych dolarów. Później troszkę bardziej kreatywną pracą są rozmaite jego pozycje w firmach reklamowych. Na czele z taką niewielką agencją reklamową, której specjalnością była współpraca z klientami z branży bieliźniarskiej. Jednymi z pierwszych popisów literackich Reginalda Rose'a było wymyślanie haseł reklamowych do biustonoszy, co także interesujące i co być może wyjaśnia obecność ławnika numer 12, granego przez Roberta Webera, który właśnie reprezentuje ową branżę reklamową w składzie ławników 12 gniewnych ludzi. Natomiast najważniejsze absolutnie są dwa fakty, to znaczy Reginald Rose marzył o sukcesie literackim na potęgę w każdej wolnej chwili, a dodam, że nie było ich wiele przy jego zapracowaniu, a od pewnego momentu także obowiązkach ojcowskich, pisał krótkie opowiadania i sam po latach opowiadał, że największym dreszczem emocji w tym czasie było dla niego kupienie nowej 500-stronicowej ryzy papieru. Kiedy otwierał tą ryzę kupioną w sklepie papierniczym, patrzył na nią długo i wyobrażał sobie, jakie historie zapełnią te białe, czy żółte raczej, kartki. Śnił o nagrodzie Pulitzera, odważył się nawet śnić o nagrodzie Nobla. Wymyślał krótkie opowiadania i wysyłał je na potęgę do prestiżowych redakcji, takich jak New Yorker czy Collier's, co samo w sobie nie było zajęciem tanim, ponieważ zakup tych materiałów piśmiennych i samo wysyłanie kopert, a także uiszczanie obowiązkowej opłaty za zgłoszenie opowiadania pod rozwagę redakcji, to wszystko generowało własne koszty i jeszcze przed ślubem Reginald Rose mówił, że czasami rezygnował z lunchu po to, żeby móc wysłać opowiadanie do kolejnego pisma. Niestety nie miał szczęścia. Jego próby literackie nie spotykały się z zainteresowaniem redakcji. Ale tutaj przychodzi najszczęśliwsze zrządzenie losu w całej tej historii. Nawet jeśli świat literacki nie był zainteresowany Reginaldem Rose'em, to jego wielkie szczęście życia w Ameryce połowy XX wieku polega na tym, że na zasadzie deus ex machina po II wojnie światowej pojawia się nowe medium w Stanach Zjednoczonych i tym medium jest telewizja. No, nie jest ono aż tak nowe. Pierwsze próby telewizyjne były pokazywane już w latach 30. Techniki telewizyjnego przekazu były także mocno rozwinięte już w trakcie II wojny światowej, ale były zarezerwowane do użytku militarnego przez armię amerykańską. Po wojnie te technologie zostały uwolnione i nastąpił geometryczny, błyskawiczny rozwój telewizji. I pod względem oferty programowej, ale przede wszystkim, choć oczywiście jest to sprzężone z tym faktem, pod względem ilości odbiorników telewizyjnych, jaką Amerykanie mieli w swoich domach. O ile na początku lat 50. XX wieku zaledwie 9% gospodarstw domowych w USA posiadało odbiorniki telewizyjne, o tyle pod koniec dekady znajdowały się one już w 90% domów. Więc w 10 lat Ameryka się utelewizyjniła. Oczywiście był to duży ból głowy dla branży kinematograficznej, ale to odrębny temat. Dla nas najważniejsze jest to, że 31-letni Reginald Rose, już po służbie wojskowej, już jako ojciec dwójki dzieci, ów potomek, podkreślę, żydowskich imigrantów, który uniknął tego losu biedy, która jeszcze była udziałem jego pradziadków, ale który trochę utknął po wojnie właśnie na tych różnych etatach w agencjach reklamowych przede wszystkim. Każdego dnia po pracy wracał do domu, w którym już dokazywały dzieciaki, i tutaj taki obrazek, który bardzo mi zapadł w głowę po lekturze książki Rosenzweiga. Wieczorem wyciągał ten papier do pisania, rozstawiał plastikowy stoliczek do gry w karty, ponieważ nie mieli takiego stołu i biurka dużego, przy którym mógłby pisać swobodnie. Ustawiał ten stolik przy łóżku i siedząc na łóżku pisał na tym niewielkim stoliku do gry w karty. Pisał kolejne opowiadania. Ale od pewnego momentu oczywiście następuje przełom. W wyniku zbiegu okoliczności, którego nie będę tutaj opowiadał, Reginald Rose pisze swój pierwszy scenariusz dla nowego medium, czyli dla telewizji, i 30 grudnia roku 1951 31-letni Reginald Rose może się nazwać scenarzystą wyemitowanego odcinka cyklu telewizyjnego. Ten odcinek nazywał się The Bus to Nowhere i był opowiastką science fiction. I to jest ogromny przełom, ponieważ co prawda z zawodem scenarzysty telewizyjnego w tym momencie rozwoju medium nie wiązał się jeszcze prestiż literacki. Żaden szanujący się pisarz wtedy nie poszukiwałby zlecenia od jednej z amerykańskich stacji, ale wiązały się z tym całkiem niezłe pieniądze, a przede wszystkim wiązało się ciągłe i rosnące zapotrzebowanie, ponieważ początek lat 50. to jest początek tak zwanej złotej ery telewizji amerykańskiej, trwającej mniej więcej od roku 1950 do roku 57. To właśnie wtedy unosiły się nad Nowym Jorkiem dwa potężne nadajniki telewizyjne. NBC nadawało ze szczytu Rockefeller Center, a CBS nadawało ze szczytu Chrysler Building, i także trwała produkcja licznych cykli, z których najbardziej wyróżniały się okołogodzinne sztuki telewizyjne, w których specjalizowały się właśnie NBC i CBS. Tych cykli było kilka. W maju 1947 debiutuje Kraft Television Theater, to jest NBC, a także na falach NBC w październiku roku 1948 debiutuje The Philco Television Playhouse. CBS nie pozostaje dłużne i od 7 listopada roku 1948 nadaje Studio One, i to właśnie w tym cyklu, troszeczkę później przekształconym i przechrzczonym, zadebiutuje sztuka telewizyjna Reginalda Rose'a pod tytułem 12 gniewnych ludzi. Zanim to się jednak stanie, Rose na potęgę pisze właśnie na potrzeby Studio One i przede wszystkim dostaje zlecenia na adaptacje telewizyjne innych książek, cudzych książek. Dostawał książkę i jego zadaniem było, to dosyć trudne techniczne zadanie, żeby skrócić ją do 40 minut telewizyjnej sztuki. W ramach Studio One wtedy przede wszystkim nadawano adaptacje szlachetnej literatury. Był Szekspir, była Szkarłatna Litera Nathaniela Hawthorna, był także Dybbuk, co ciekawe, znany u nas z wersji Michała Waszyńskiego, a rolą Rose'a było przede wszystkim właśnie skracanie i adaptowanie. Cudem telewizji tamtego czasu, i to trzeba zrozumieć, żeby dobrze zrozumieć 12 gniewnych ludzi, pewną świeżość tego filmu, który powstanie w 1957 roku, jest to, że telewizja wtedy jak gąbka wchłonęła ogromną ilość nowych talentów aktorskich, ale także scenariopisarskich, reżyserskich i producenckich. To właśnie producenci tacy jak Charles Russell, który dał pierwszą szansę Reginaldowi Rose'owi, ale też reżyserzy tacy jak Sidney Lumet czy Martin Reed, Delbert Mann, przez moment także Yul Brynner, zanim wybrał karierę na Broadwayu jako król Syjamu w sztuce Król i ja. Ci wszyscy ludzie, ponieważ zapotrzebowanie było tak duże i ponieważ kręcono tak regularnie, wpadli w to nowe medium i zaczęli tworzyć w ogromnym rozgorączkowaniu i nawet twórczej ekstazie. I dopóki te spektakle telewizyjne były przede wszystkim adaptacjami szacownej literatury, Dopóty można powiedzieć, że te produkcje były dosyć mało interesujące, albo przynajmniej były umiarkowanie interesujące. Natomiast naprawdę ciekawie zaczęło się wtedy, kiedy producenci zaczęli zamawiać oryginalne sztuki na potrzeby owych cykli. I taką symboliczną datą jest data 24 maja 1953 roku, kiedy to w ramach The Goodyear Philco Playhouse, czyli na antenie NBC, dochodzi do historycznej emisji sztuki teatru telewizji nazwanej Marty. Tę sztukę napisał Paddy Chayefsky. Była to prosta historia miłosna opowiadająca o niepięknym, prostym rzeźniku z nowojorskiego Bronxu, który zakochuje się też w niepięknej i już też nie młodej, przynajmniej nie wedle standardów tamtego czasu, kobiecie. I ta dwójka ludzi gdzieś na marginesie tej amerykańskiej rzeczywistości zakochanej w perfekcji, sukcesie i wielkich pieniądzach, ta dwójka ludzi znajduje swoje małe, ale prawdziwe szczęście. Paddy Chayefsky napisał Martiego, Delbert Mann wyreżyserował ten telewizyjny spektakl z Rodem Steigerem w roli głównej i efekt był elektryczny. Ameryka zakochała się w tej postaci, zwyczajnego obywatela, zwyczajnego człowieka i już wkrótce nastąpi kolejna rewolucja, kiedy to United Artists wyprodukuje wersję kinową tego filmu, także w reżyserii Delberta Manna, która dosłuży się, uwaga, Oscara za najlepszy film, wielkiego sukcesu kasowego i Złotej Palmy w Cannes. Ta Złota Palma i Oscar dla Martiego będzie ostatecznym uświęceniem amerykańskiej telewizji tamtego czasu, takim pierwszym dużym cudem tej telewizji. Następnym chyba będzie to, co się będzie działo wokół HBO na przełomie tysiącleci, na czele z rodziną Soprano i tak dalej. Dlatego wiele osób będzie nazywało to drugą złotą epoką telewizji amerykańskiej, ale właśnie ten moment, czyli premiera telewizyjna Martiego, później premiera kinowa i te wielkie nagrody, jakie spłynęły na tę prostą historię, to jest moment symboliczny i bardzo ważny dla rozwoju tego medium. I Reginald Rose będzie także beneficjentem tej wielkiej zmiany, tego, że tak szybko na tym gruncie amerykańskiej telewizji skrystalizowała się możliwość tworzenia naprawdę wartościowych, godzinnych przedstawień. Drugą okolicznością, na którą także zwraca uwagę Phil Rosenzweig w swojej książce, jest fakt, że w tym samym czasie produkcja filmowa częściowo przenosi się do Nowego Jorku, ze złotego, zalanego słońcem świata Kalifornii, a to za sprawą Eli Kazana i filmu Na nabrzeżach, którego operatorem jest Borys Kaufman, urodzony w Białymstoku, brat Dzigi Wiertowa, który przynosząc na amerykański grunt swoje doświadczenia kręcenia w świetle naturalnym, chociażby w takich filmach jak Atalanta Jeana Vigo, nadaje tym nowojorskim zdjęciom na nabrzeżach pewnej szorstkości, pięknej naturalności, która była dosyć nieznana w kinie amerykańskim tamtego czasu. Innymi słowy, Kaufman razem z Kazanem w filmie On the Waterfront, czyli Na nabrzeżach, odświeżają amerykańskie kino, nadają mu nowy, naturalistyczny sznyt, a jednocześnie film wyprodukowany przez sama Spiegla był w całości nakręcony właśnie w Nowym Jorku, co było sygnałem dla nowojorskich filmowców, że być może nie trzeba kręcić w tej słonecznej Kalifornii, może tutaj może się narodzić jakieś nowe kino, no i oczywiście ono się narodzi. To jest częścią tego będzie właśnie 12 Gniewnych Ludzi, którzy także zostaną w całości nakręceni w nowojorskim studio Fox Movietone. W tej opowieści, w której rysuję dosyć głęboko tło, na którym doszło do realizacji 12 Gniewnych Ludzi, jest jeszcze jedna płaszczyzna, o której muszę wspomnieć i już przejdę stricte do 12 Gniewnych Ludzi i do tego momentu w karierze Reginalda Rose'a, kiedy ten tekst powstaje. Otóż tym wielkim, ważnym kontekstem jest także McCarthyzm i tak zwana czarna lista. Polowanie na czarownicę, czyli wszystko, co łączy się z działalnością Komisji do Spraw Działalności Antyamerykańskiej w Stanach i działalnością senatora McCarthy'ego, to jest duży kontekst dla tego, co się działo w amerykańskiej telewizji lat 50., ponieważ wielu piszących wtedy dla telewizji to byli ludzie właśnie z owej czarnej listy, tacy jak chociażby Abraham Poloński czy Walter Bernstein, którzy pisali pod pseudonimami. dzięki także cywilnej odwadze takich producentów, jak chociażby wspomniany tutaj Charlie Russell, który zamawiał teksty u znajdujących się na czarnej liście piszących. Ci ludzie wciąż tworzyli i co ciekawe, tworzyli w sposób wciąż bardzo polityczny. To byli ludzie związani jeszcze w latach 30. często z rozmaitymi lewicowymi i komunistycznymi także organizacjami. Istotą czarnej listy było nie tyle to, że ludzie trafiali na nią przez pomyłkę, bo często trafiali tam w wyniku faktycznych swoich wcześniejszych przynależności, tylko problemem było istnienie samej czarnej listy, to znaczy tego, że w kraju, który mienił się demokratycznym, jednocześnie stosowano takie metody zastraszenia właśnie, jak wilczy bilet i pozbawianie możliwości pracy. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że wielu z tych piszących faktyczne komunistyczne sympatie żywiło, co oczywiście nie usprawiedliwia działań ich prześladowców. W każdym razie oni dawali jak najbardziej wyraz tym swoim przekonaniom, ponieważ jak się przyjrzymy liście tekstów, jakie wychodzą wtedy spod pióra Polońskiego czy Bernsteina, no to są takie sztuki telewizyjne jak Proces czarownic z Salem, czy Kryzys Galileusza, prawda, o prześladowaniu Galileusza po jego odkryciach, czy Sprawa Dreyfusa i tak dalej, więc oni jakby cały czas wyraźnie dawali taki sygnał, że tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych odbywa się taki rodzaj prześladowania za inność czy za odmienność poglądów. I Reginald Rose, mimo że on sam na czarnej liście się nie znalazł, sam po latach powiedział, że większość rzeczy, jakie napisał w latach 50., pośrednio czy bezpośrednio stanowiło komentarz do istnienia czarnej listy i komentarz do działań tej mikroarmii McCarthy'ego. Warto o tym pamiętać, ponieważ jeżeli z tej perspektywy spojrzycie na 12 gniewnych ludzi, to przysięgły numer 8, który znajduje w sobie tą odwagę, żeby wyłamać się z konsensusu i który próbuje zmienić zdanie większości, może być w zamierzeniu Reginalda Rose'a taką figurą kogoś, kto idzie pod prąd, kto nie pozwala na taki dyskurs właśnie potępiający czy wykluczający niewinną osobę, tylko próbuje jej bronić. Więc warto także wspomnieć o tym, że 12 gniewnych ludzi są filmem nie tylko zimnowojennym, ale także filmem zrodzonym właśnie z tej atmosfery czarnej listy lat 50. Oczywiście te kwestie z czarną listą są złożone i nikt o tej złożoności nie zaświadczy lepiej niż sam Elia Kazan i Bud Schulberg, czyli twórcy Na nabrzeżach, ale o tym pewnie trzeba by było nagrać odrębny odcinek, kto wie zresztą, czy tego nie zrobię. Reginald Rose jest jednym z autorów, którym powierza się w tym czasie, głównie za sprawą producenta Felixa Jacksona, pisanie oryginalnych sztuk telewizyjnych i tutaj docieramy do kluczowych faktów. Mianowicie, że rok 1954 jest przełomowy dla Rose'a, to wtedy, odpowiednio w styczniu i marcu roku 1954, następują premiery dwóch najważniejszych sztuk Rose'a napisanych przed 12 gniewnymi ludźmi, czyli 11 stycznia roku 1954 jest premiera telewizyjna spektaklu The Remarkable Incident at Carson Corners, czyli niezwykłe wydarzenie w Carson Corners, a 15 marca 1954 roku następuje premiera Nawałnicy na Sycamore Street, Thunder on Sycamore Street, i te dwa teksty są takimi formacyjnymi, typowymi tekstami dla Reginalda Rose'a. Powiem o nich bardzo krótko. Remarkable Incident at Carson Corners to jest opowieść, którą notabene można by dedykować twórcom na przykład Nocy w przedszkolu polskiego filmu, ponieważ tutaj mamy taką sytuację, że grupa uczniów zaprasza rodziców rzekomo na przedstawienie szkolne, a kiedy rodzice już tam docierają, okazuje się, że uczniowie zorganizowali coś w rodzaju doraźnego trybunału sędziowskiego i oskarżają o zaniedbanie, które zaowocowało śmiercią jednego z uczniów tej szkoły. Pierwszym oskarżonym jest stary woźny, niejaki pan Kowalewski, którego uczniowie oskarżają o popchnięcie tego chłopca. Ale im więcej pojawia się dowodów, tym mocniejsze dowody na to, że winny jest ktoś inny. Koniec końców okazuje się, że winę za śmierć chłopca ponosi, i to nie zdziwi nas w uniwersum Reginalda Rose'a, otóż ponosi ją ojciec chłopca. I tutaj typowa konstrukcja scenariuszowa, której, że tak powiem, nie powstydziliby się później Kieślowski i Piesiewicz, bo to pobrzmiewa trochę dekalogiem. Mianowicie ojciec chłopca, który był odpowiedzialny za montowanie drabinek przeciwpożarowych w tejże szkole, niedostatecznie pieczołowicie przytwierdził te drabinki do ściany, ponieważ już spieszył się i chciał wracać do domu. Nie wiedział nieszczęsny, że na jednej z tych drabinek zginie jego własny syn. To brzmi jak dekalog jeden trochę. A zatem dwa tematy, które potem w 12 gniewnych ludziach będą bardzo istotne. Osoba oskarżona nie jest winna, winny jest kto inny, a po drugie właśnie ten żelazny wątek ojciec i syn. A spektakl Thunder on Sycamore Street, wyemitowany 15 marca 1954 roku i, co ważne, w reżyserii Franklina Schaffnera, który wyreżyseruje też telewizyjnych 12 gniewnych ludzi, to jest sztuka zainspirowana zamieszkami na tle rasowym, jakie miały miejsce na przedmieściu Chicago, zwanym Cicero. Przypominam piosenkę z musicalu Chicago, pamiętacie? Pop, Six, Cicero, Lipschitz. Właśnie to jest to Cicero, czyli przedmieście Chicago, gdzie w lipcu 1951 roku do białej dzielnicy wprowadziła się czarna rodzina, która następnie została wygnana przez białych mieszkańców stamtąd. I tam doszło do aktów przemocy. O tym chciał opowiedzieć Reginald Rose. Nie pozwoliła mu stacja, kazała zmienić czarnych sąsiadów na białego byłego więźnia, który wprowadza się do dzielnicy, ale struktura tej sztuki mówi wszystko o wyobraźni moralnej Reginalda Rose'a. Ponieważ pierwszy akt wygląda tak, że jest godzina 17 i zaglądamy do jednego z domów przy Sycamore Street i widzimy rodzinę Bigota, mężczyzny, który planuje, że wieczorem pójdzie pod ten drugi dom, gdzie wprowadził się właśnie ten były więzień, i wygarnie powie, że społeczność sobie nie życzy, żeby oni tutaj mieszkali. Akt drugi, znowu godzina 17, inny dom przy tej ulicy. Mąż rozmawia z żoną i ma wątpliwości, czy powinien dołączać do tego tłumu, który wieczorem planuje wygnać tych nowych sąsiadów. Żona mówi mu, że lepiej, żeby dołączył, bo lepiej się nie wyłamywać z grupy. Akt trzeci, jesteśmy już w domu, do którego właśnie wprowadził się ów były więzień, i następuje takie niepewne, pełne lęku oczekiwanie na tę konfrontację z sąsiadami, no i ta konfrontacja w końcu następuje. A zatem niemal symetrystyczne, jak to się dzisiaj mówi, zajrzenie, prawda, za drzwi tych trzech różnych domów i pokazanie, co tam się dzieje w duszy każdego z tych trzech mężczyzn. Tutaj jest oczywiście bardzo ważny wątek, mianowicie wątek większości, która wymusza na każdej jednostce podporządkowanie. To właśnie przeciwko tej woli większości wyłamie się ławnik numer 8 w 12 gniewnych ludziach. Zwróćcie uwagę na daty. 11 stycznia 1954, emisja The Remarkable Incident at Carson Corners. 15 marca 1954, emisja Thunder on Sycamore Street. W tym samym czasie, wiosną 1954 roku, Reginald Rose zostaje powołany na ławnika. Zostaje powołany na ławnika dokładnie w tym samym sądzie przy Foley Square, który widzimy na początku 12 gniewnych ludzi. Po latach Reginald Rose będzie mówił, że brał udział w składzie ławników, którzy omawiali sprawę mężczyzny oskarżonego o zabójstwo, i w wyniku tych obrad kwalifikacja czynu została zmieniona na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, co złagodziło karę w przypadku tego mężczyzny. I tutaj niebywała kwerenda archiwalna Phila Rosenzweiga pozwoliła ustalić fakty, a mianowicie Phil Rosenzweig ustalił, że Reginald Rose troszeczkę zmyślał, ponieważ najprawdopodobniej był ławnikiem w innej sprawie, ale z 99% pewnością, będąc w budynku sądu, przysłuchiwał się innej sprawie, która toczyła się w tym samym czasie. Mianowicie w marcu 1953 roku, właśnie w tym sądzie przy Foley Square, trwała rozprawa sądowa w sprawie nazwanej The People vs. William Virag, która toczyła się dokładnie między 18 i 24 marca i dotyczyła zdarzenia z 5 listopada 1953 roku. To zdarzenie miało miejsce przy 9 ulicy w Nowym Jorku, dokładnie adres 425 East 9th Street w East Village. I tam doszło do pobicia pijanego obywatela nazwiskiem Deomit Matwiejczyk, urodzony w Polsce obywatel, upił się i został pobity przez niejakiego Williama Wiraga, przeciwko któremu potem toczyło się owo postępowanie. W wyniku tego pobicia później Matwiejczyk zmarł. I w trakcie tej rozprawy ławnicy zadecydowali o zmianie kwalifikacji czynu właśnie z zabójstwa, manslaughter, na pobicie, assault, ponieważ ofiara zmarła dużo później, odmówiła w pierwszym momencie przyjęcia pomocy medycznej i tak dalej, więc uznano, że nie była to bezpośrednia i natychmiastowa przyczyna zgonu, tylko że tutaj także nastąpiła decyzja tego mężczyzny, owego Matwiejczyka, o nieprzyjęciu pomocy medycznej. Co prawda Rosenzweig ustalił, że Reginald Rose nie był ławnikiem w tej sprawie, ale na pewno tę sprawę znał i można powiedzieć tak, sprawa, którą obserwujemy w 12 Gniewnych Ludziach, była zainspirowana nieszczęsną śmiercią tego Dmitra czy Deomida, bo tu są dwie wersje imiona, Matwiejczyka, nieszczęsnego imigranta z Polski, który wyemigrował do Stanów około roku 1918 i zmarł właśnie w wyniku tego pobicia przez pana Wiraga. I to jest ziarenko, z którego wyrosło 12 gniewnych ludzi. Oczywiście klucz jest inny, ziarenkiem jest wrażliwość moralna i wyobraźnia niejakiego Reginalda Rose'a, więc takie są początki i bardzo szybko Reginald Rose zadziałał, ponieważ wtedy już w tym sądzie wyobraził sobie, co by było, gdyby właśnie tę sytuację tych przysięgłych umieścić w filmie. No i teraz już macie narysowane wszystkie płaszczyzny, które trzeba znać, jeżeli chce się zrozumieć genezę 12 gniewnych ludzi. Innymi słowy, powtarzając, 20 września roku 1954, a zatem w roku bieżącym, 2024, będziemy obchodzić 70. rocznicę emisji telewizyjnej spektaklu Studio One, czyli tego cyklu, o którym wspomniałem, emisji telewizyjnej sztuki teatralnej, sztuki telewizyjnej Reginalda Rose'a, 12 gniewnych ludzi, która została zagrana na żywo w studiu telewizyjnym Chelsea Studios przy adresie 221 West 26th Street pomiędzy 7 i 8 Aleją w Nowym Jorku. W całości ta sztuka została tam zagrana, wyreżyserowana przez Franklina Schaffnera i reszta jest historią. Ta sztuka powstała w warunkach telewizyjnego boomu, o którym wam powiedziałem, w ramach refleksji nad makartyzmem i czarną listą, o którym wam wspomniałem, powstała w umyśle człowieka, który wywodził się właśnie z tej asymilowanej żydowskiej rodziny, bardzo doświadczonej, którego wrażliwość moralna została zaostrzona w latach II wojny, kiedy przysłuchiwał się opowieściom czarnych rekrutów do armii amerykańskiej. I tenże Reginald Rose, który marzył całe życie o tym, żeby pisać opowiadania i żeby być publikowanym autorem, odnalazł w medium telewizyjnym swoje Eldorado i, to chyba piękne amerykańskie zdanie, napisał najsłynniejszą sztukę telewizyjną wszechczasów, ponieważ rzeczywiście 12 gniewnych ludzi jest tą sztuką napisaną dla telewizji, która później ożyje i w filmie Sydneya Lameta, i w dziesiątkach wystawień na deskach teatrów całego świata. I do dzisiaj jest synonimem dobrze napisanej sztuki dla medium audiowizualnego. Obsada tych 12 gniewnych ludzi telewizyjnych różniła się od tej, którą znacie z filmu, ale częściowo się pokrywała. Tutaj zapraszam na Wikipedię, ponieważ te zestawienia, kto był w której wersji, najlepiej tam to zobaczyć. Ważne jest może to, że ósemką, czyli owym jedynym sprawiedliwym w wersji telewizyjnej był Robert Cummings, znany chociażby z filmu Saboteur, Hitchcocka. Tą ósemką stanie się Henry Fonda w filmie Lameta, ale już część obsady wtedy jest obecna, część obsady tej filmowej, późniejszej, ponieważ jak sam Sidney Lamet stwierdził, Jednym z wymiarów tego telewizyjnego cudu lat 50. było to, że wielu aktorów, których aparycja nie predestynowała do tego, żeby zostać amantami hollywoodzkimi, znalazło zatrudnienie w telewizji. I Sydney Lumet mówił, że Martin Balsam, czyli ławnik numer 1, czy Edward Beans, ławnik numer 6, czy chociażby John Fielder, czyli ten najłagodniejszy, ławnik numer 2, że oni najpewniej nie znaleźliby zatrudnienia w kinie, a w telewizji jak najbardziej, i dzięki temu występowali już w wielu produkcjach Lameta w tamtym czasie. Więc jeżeli patrzycie na te twarze 12 gniewnych ludzi tutaj, to są twarze głównie telewizyjnych aktorów tego czasu. Pomysł, żeby 12 gniewnych ludzi przekształcić z tego cieszącego się dużym powodzeniem spektaklu telewizyjnego w film, był oczywisty w momencie, albo inaczej, stał się oczywisty w momencie, w którym taki szybki sukces odniósł Marty Czajewskiego i Delberta Manna. O tej ścieżce już wspomniałem, i ścieżka 12 gniewnych ludzi miała być ścieżką analogiczną. To znaczy, tak jak firma producencka Berta Lancastera wyprodukowała przy finansowej asyście i dystrybucyjnej United Artists film Marty, dokładnie ten scenariusz miał być powtórzony w przypadku 12 gniewnych ludzi, z tym, że tutaj firma producencka była firmą Henry'ego Fondy i Reginalda Rose'a. Henry Fonda może pozazdrościł trochę koledze Bertowi Lancasterowi, to był czas, kiedy aktorzy już, ponieważ Hollywood się rozpadał, ten klasyczny Hollywood, tworzyli własne firmy producenckie i takie niezależne produkcje powstawały, później dystrybuowane chociażby przez United Artists. O tym wszystkim, o tych dystrybucyjnych kontekstach znakomicie pisze Foster Hersh w takiej nowej książce poświęconej Hollywoodowi lat 50. On tam świetnie wyjaśnia, jak te modele ekonomiczne zdeterminowały powstawanie nowego rodzaju kina. No to tutaj producent Fonda i producent Rose postanowili zrobić wersję kinową. Zaprosili do niej jako operatora Borysa Kaufmana, który tak pięknie i realistycznie i oscarowo oświetlił i nakręcił Na nabrzeżach. Zaprosili Barry'ego Merkela, czyli doświadczonego scenografa telewizyjnego, i oczywiście część aktorów, także tych telewizyjnych, przy czym Fonda, producent filmu jednocześnie, był także jego gwiazdą. Fonda, urodzony w Nebrasce, Amerykanin, który stał się moralnym symbolem Ameryki po rolach Lincolna w filmie Młodość Lincolna, czy po roli Toma Joda w filmie Grona Gniewu Johna Forda. Kiedy Fonda wchodził na ekran, było wiadomo, że na ekran wchodził człowiek prawy. To zostanie potem bardzo mocno zmienione przez Sergio Leone, który go obsadzi jako szubrawca, ale to będzie dekadę i rewolucję obyczajową później. Tutaj Fonda stanął na czele tej obsady. Drugim najsłynniejszym aktorem w tej stawce był Lee J. Cobb, czyli właśnie skorumpowany mafiozo na nabrzeżach. I chyba nic tak dobrze nie przemawia do wyobraźni, jeżeli chodzi o hierarchię ważności i sukcesu tych aktorów w tamtym czasie, jak tak zwana lista płac, którą bardzo pieczołowicie Phil Rosenzweig przytacza w swojej książce. Powiem wam teraz dokładnie, ile kto dostał za rolę w tym filmie, i wtedy zorientujecie się, jaka była hierarchia gwiazdorstwa tych aktorów. Oczywiście Fonda miał najwyższe wynagrodzenie, ale wypłacone najpóźniej, ponieważ nie dostał ani grosza przed produkcją, taki był system United Artists. Jego wynagrodzenie było całkowicie uzależnione od tego, czy film się zwróci. Natomiast następny był Edward Arnold, $3000 za tydzień. W ostatnim momencie został zmieniony na Eda Bigleya, ponieważ zmarł Edward Arnold, ale wystąpił jeszcze w wersji telewizyjnej. Następnie E.G. Marshall, czyli ten pryncypialny makler giełdowy, który zwraca uwagę na nieścisłość okularową w ostatniej części scenariusza, zarobił $2000. Jack Warden, $1500. Jack Warden wystąpił jako ławnik 7 w kapelusiku, największy fan sportu. Jack Klugman, czyli wychowanek slumsów, $900. Joseph Sweeney, dobroduszny staruszek, $850. Martin Balsam, przewodniczący Rady Przysięgłych, $750. George Woskowec, imigrant z Czechosłowacji, swoją drogą Woskowec też był imigrantem z Czechosłowacji, $750. Robert Weber, czyli człowiek z agencji reklamowej, $700. Edward Beans, czyli malarz pokojowy, spokojny, chyba najmniej wyrazisty, $600, i John Fiedler, czyli najbardziej miękki, taki delikatny z przysięgłych, $450. To były stawki tygodniowe i przy tych paru tygodniach pracy nawet John Fiedler zarobił w sumie $2700, więc była to całkiem przyzwoita stawka jak na młodego aktora w tamtym czasie. Film został w całości nakręcony w studio Fox Movie Tone, którego korzenie sięgają jeszcze lat kina niemego, i tutaj trzeba powiedzieć, że całość była cudem bardzo precyzyjnego planowania. W sumie powstał scenopis rozpisany na 387 ujęć, które były potrzebne do opowiedzenia tej historii środkami filmu kinowego w tamtym czasie. Kaufman pięknie oświetlił ten plan. Wszystko oczywiście było zbudowane w studio, to jest dekoracja. Przy czym ciekawe dwa fakty realizacyjne, które mają potem bezpośrednie przełożenie na formę tego filmu, na to, jak on rozwija się przed naszymi oczami, są następujące. Jeśli zwrócicie uwagę, pomieszczenie, w którym przebywają przysięgli, zdaje się cały czas zmniejszać, zacieśniać. To jest kwestia odpowiednich obiektywów, jakich użył Boris Kaufman. Coraz to mniej widzimy tych ścian za bohaterami i coraz to bardziej wydaje się, że te ściany po prostu na nich napierają. Są dwie zasady kompozycyjne ujęć w tym filmie. Po pierwsze, zaczynamy od ustawień kamery wyżej i powoli, powoli kamera schodzi coraz to niżej. Długie ujęcie, pierwsze, trwające prawie 6 minut, pierwsze już w tej salce obrad, kiedy to wszyscy wchodzą, zajmują swoje miejsca, a ławnik numer 8 wygląda znacząco przez okno. Otóż to ujęcie filmowane jest jeszcze z takiej dosyć wysokiej perspektywy, wysokiego kąta, ale później schodzimy coraz to niżej. Kamera przybliża się też do twarzy, obiektywy się zmieniają, twarze zalewają się potem. Tutaj też to było duże wyzwanie, żeby zachować ciągłość stopnia spocenia tych twarzy. I dzięki temu także dramat staje się coraz to bardziej intensywny. A druga rzecz jest taka, że żeby osiągnąć ten efekt, potem na stole montażowym też, żeby połączyć te ujęcia, to cały film, cała akcja tego scenariusza musiała być rozbita właśnie na te 387 ujęć, przy czym Lamet i jego współpracownicy ponumerowali te ujęcia w zgodzie z tym, którą z czterech ścian tej dekoracji pokoju mieli w danym momencie w tle. Oznaczyli te ściany A, B, C i D. Te ściany były notabene ruchome i miały wiele skrytek, z których można było także filmować. I ujęcia powstawały ciągiem, to znaczy wszystkie ujęcia ze ścianą A w tle, niezależnie od tego, gdzie figurowały w scenariuszu, były filmowane w tym samym ciągu, czyli momenty, w których ławnik numer 7 na tle ściany A mówi coś do któregoś z pozostałych ławników, były kręcone po kolei z udziałem tego ławnika, tego aktora, przy czym oczywiście dostosowywano stopień znoszenia jego garnituru, ilości potu na czole i tak dalej, ale tylko w ten sposób, tylko przy takiej logistyce można było te wszystkie ujęcia nakręcić. Po czym kolejna seria, prawda? Wszystkie ujęcia z ławnikiem drugim na tle ściany B i tak dalej, i tak dalej. I tutaj organizacja produkcji, kierownikiem tej produkcji był George Justin, którego możecie zobaczyć w Chinatown swoją drogą, jak opowiada sprośny żart Jackowi Nicholsonowi. Otóż jego zadaniem było właśnie zorganizowanie tej kalendarzówki tak, żeby później już na stole montażowym te wszystkie elementy można było ze sobą poskładać. Innymi słowy, to jest ten cud montażu i cud kinematografii, że te rozmowy, które tutaj obserwujemy, pełne napięć, kiedy kamera przerzuca się z Lee Jacoba na Henry'ego Fonda i pokazuje reakcję Jacka Klugmana, oni nigdy w ten sposób ze sobą nie współpracowali, jak widzimy to na ekranie, bo często Henry Fonda krzyczał do pustej przestrzeni po drugiej stronie stołu, Lee Jacob także krzyczał do pustej przestrzeni i ten cały zegarmistrzowski mechanizm produkcji został tak zorganizowany, żeby potem na stole montażowym powstał ten stół, ta przestrzeń, ten dramat, który znamy z 12 Gniewnych Ludzi. Film został nakręcony, zmontowany, wszedł na ekrany, jak już wspomniałem, 12 kwietnia 1957 roku i tu kiks. został wprowadzony do największego i najbardziej prestiżowego kina Manhattanu i to był chyba błąd, bo marketing zawiódł. Film był reklamowany jako film sensacyjny. Tymczasem był to film kameralny. Niestety publiczność pozostała chłodna. Recenzje były dobre, ale film po 2-3 tygodniach zaczął znikać z ekranów. Nie odniósł sukcesu, był klapą. Henry Fonda po jego nakręceniu powiedział, że już nigdy nie będzie produkował kolejnego filmu i słowa dotrzymał. Posmak całej sytuacji nie był gorzki, bo recenzje były bardzo dobre. Pojawiły się 3 nominacje oscarowe za film, za reżyserię, za scenariusz adaptowany, ale w tym samym czasie na ekranach amerykańskich rządziły wielkie spektakle. W tym samym tygodniu na ekranach było 10 przykazań, w 80 dni dookoła świata, no a oczywiście główne Oscary powędrowały do, i to we wszystkich tych kategoriach, do Mostu na rzece Kwai, o którym opowiadałem wam w zeszłym roku, a zatem do szerokoekranowego spektaklu Sama Spiegla i Davida Lina. A zatem posmak był lekkiej porażki, ale przynajmniej prestiżowego sukcesu, bo kiedy film pojechał do Europy, sprzedawał się bardzo dobrze. Dostał nawet Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie, którego wręczył Henrymu Fondzie osobiście. Willy Brandt, ówczesny burmistrz Berlina i późniejszy laureat pokojowej Nagrody Nobla. A zatem sukces prestiżowy był. Zakochali się też w tym filmie francuscy krytycy i już 2 lata później na deskach francuskich teatrów zaczęto wystawiać także tekst Rose'a jako sztukę. Więc paradoks tego filmu, który dzisiaj uchodzi za takiego żelaznego klasyka, był taki, że tuż po premierze był pewien niedosyt, zwłaszcza finansowy, i dopiero dużo później, kiedy już uzbierała się ta kasa, nastąpiły wypłaty tych opóźnionych honorariów dla Lametta i dla Henry'ego Fondy. Natomiast Sidney Lumet zdecydowanie dzięki temu sukcesowi prestiżowemu umocnił swoją pozycję i oczywiście z każdą kolejną dekadą film był ceniony coraz to bardziej. Jeśli chodzi o Reginalda Rose'a, to bardzo możliwe, że gdybyście go zapytali jeszcze w połowie lat 60., jakie jest jego największe osiągnięcie artystyczne, to na pewno nie wskazałby na 12 Gniewnych Ludzi, tylko wskazałby na 132 odcinki serialu Obrońcy, The Defenders, który powstawał w latach 61-65. Tutaj Rose przyjął już rolę producenta i dzisiaj byśmy powiedzieli showrunnera, kogoś takiego, kto decyduje o całym kształcie serialu. I to był serial prawniczy, w którym bohaterami byli prawnicy i teraz uwaga, czy nas to zaskoczy, ojciec i syn, przy czym ojca grał E.G. Marshall, makler giełdowy z 12 Gniewnych, którzy rozwiązywali różne sądowe zagadki, prowadzili sprawy i tam pojawiało się bardzo dużo tematów odważnych. Był odcinek o aborcji, był odcinek dotykający kwestii eugeniki, był odcinek nawet o czarnej liście, był odcinek o niepoczytalności, a zatem taki typowy właśnie postępowy show tamtego czasu, bardzo w stylu Reginalda Rose'a, który zakończył się w roku 65 i jednocześnie zakończyła się powoli aktualność wrażliwości, jaką Rose reprezentował. Bo 65 rok to jest też czas, kiedy zaczyna się większa eskalacja działań wojennych w Wietnamie, kontrkultura zaczyna przejmować dyskurs. Reginald Rose nie pasował do kontrkultury. On był dzisiejszym językiem, można by powiedzieć, był takim lipkiem starej szkoły. Ja bardzo nie lubię tego słowa, ale myślę, że spotkałby go podobny los, jak właśnie takich liberałów, którzy nie przystają do kolejnej generacji, bo on już kontrkultury nie rozumiał. To nie było coś dla niego. On jednak cały czas był w tym takim myśleniu, które kazało mu przedstawiać rację wszystkich stron i w duchu tego Ethical Cultural Society wskazywać na te progresywne możliwości amerykańskiego życia publicznego, ale też nieobce były mu kompromisy. No właśnie, chciał opowiedzieć o czarnoskórych w Chicago, stacja się nie zgodziła, więc zastąpił ich białym skazańcem i tak dalej. Więc Reginald Rose był raczej człowiekiem kompromisu niż radykałem, a druga połowa lat 60. będzie już zdecydowanie należała do radykałów, a nie do ludzi kompromisu. O tym, jak bardzo rozmijał się ze swoimi czasami, niech świadczy pomysł na serial, jaki Reginald Rose zgłosił w drugiej połowie lat 60., który nie został przyjęty i który wydaje się, że gdyby powstał, to byłby już anachronizmem w momencie emisji, ale jest to idealny wgląd w to, jak myślał Reginald Rose. Ten serial miał się nazywać The Adversaries, czyli adwersarze, i tam zagadki mieli wspólnie rozwiązywać, i teraz uwaga, bo to już zakrawa o parodię, prokurator, protestant łaspowski o imieniu i nazwisku Americus Adams, czyli Americus Adams, Americus, wcielenie Ameryki, Adams, nazwisko drugiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Adamsa, i Mario Kelly, włosko-irlandzki glina z ulicy. Więc to jest szlachetne zamierzenie, myślę, na jakimś poziomie, ale jednocześnie już totalnie anachroniczne w tym świecie późnych lat 60., który też będzie naznaczony rebelią, cynizmem, prawda, to będzie czas Easy Ridera i tak dalej, a tutaj, prawda, Rose myśli, o, jeżeli zrobimy taki serial o Amerykusie Adamsie, dobrym protestancie i porządnym włosko-irlandzkim glinie, Mario Kellym, to może, prawda, uleczymy jakieś społeczne rozdarcia. No, wiemy, że te rozdarcia były o wiele głębsze i bardziej bolesne, żeby leczyć je plasterkami skrojonymi wedle tej konkretnej koncyliacyjnej sztancy. Rose trochę wycofuje się w cień, ponosi wielką porażkę próbą sztuki teatralnej intymnej, małżeńskiej, takiej trochę ibsenowskiej, Porcelanowe Gody, która też miała opowiadać o rozpadzie jego pierwszego małżeństwa, ale zostaje źle przyjęta. Rose wyprowadza się do Anglii, żyje bardzo dostatnio, oczywiście te tantiemy z tych wszystkich wystawień 12-dniowych jednak spływają cały czas. Pisze okazjonalnie dla telewizji, 79 rok, realizuje swoje marzenie i adaptuje Statsa Lonigana właśnie jako miniserial. W 87 roku powstaje jeszcze Ucieczka z Sobiboru z Alanem Arkinem, także nadawana w polskiej telewizji, więc to jest takie jego późne dzieło. W 2000 roku pisze swoje wspomnienia. W 2002 Reginald Rose zmarł. Oczywiście 12-dniewnych później ma rozmaite swoje inne wcielenia. Nie da się ich wszystkich tutaj wyliczyć, ale była także wersja chińska filmowa, dokument libański o wystawieniu 12-dniewnych w libańskim więzieniu. No i wersje, o których jeszcze wspomnimy w rozmowie z Jakubem Demiańczukiem. Ja na koniec tej części przytoczę jeszcze jeden fakt i dwa cytaty i przejdziemy już do rozmowy z Jakubem. Mianowicie, jeden fakt jest taki, że kiedy tekst Rose'a już jako sztuka zaczął robić karierę, to w pewnym momencie Rose odmówił praw do przekładu czeskiemu, czy wtedy czechosłowackiemu wydawcy, to jeszcze były lata 60., na co bardzo się zjeżył George Woskowec, było nie było, imigrant z Czechosłowacji, grający ławnika numer 11, napisał list do Rose'a, mówiąc, no jak to, nie zgadzasz się, przecież ta sztuka będzie krzewić demokrację amerykańską i tak dalej. Rose się zgodził. Przedmowę do tego wydania napisał w Czechosłowacji Václav Havel, więc to interesujący fakt. A teraz jeszcze dwa cytaty, bo po pierwsze chciałbym wam zacytować fragment recenzji Zygmunta Kałużyńskiego, który zrecenzował ten film w 59 roku na łamach filmu, kiedy to film wszedł na polskie ekrany i co ciekawe przyznał, że film jest fantastyczny, że warto go zobaczyć, nawet napisał, że jeżeli ktoś chodzi tylko raz w roku do kina, to powinien zobaczyć właśnie 12-dniowych ludzi, natomiast jednocześnie zgłosił duże zastrzeżenie. I teraz przeczytam fragment tej recenzji. Zygmunt Kałużyński. Mówiąc szczerze, najbardziej interesowałaby nas psychoanaliza tego właśnie sprawiedliwego bohatera o czystych rękach, spokojnym głosie, patrzącego nam prosto w oczy. Skąd się taki wziął? Kto go przysyła? Gdzie go kształcili? Jego wyższość nad innymi jest miażdżąca. Odgrywa on tu rolę pedagoga, posiadacza formuły, przywódcy spirytualnego. I to właśnie jest punkt budzący wątpliwości. Wydaje się bowiem, że mamy do czynienia z postacią mityczną, rodzajem kowboja, któremu polecono chwilowo odprowadzić białego konia do stajni i udać się na salę przysięgłych. Figura ta została cokolwiek przemycona, jeśli można się tak wyrazić, o postaci centralnej, ale tu właśnie godne pochwały mistrzostwo autorów filmu, którzy podrzucają nam takiego kloca jakby nigdy nic. Gdy przypomnimy sobie filmy André Cayata, Francuza, ogarniętego podobną obsesją sprawiedliwości, nie znajdziemy tam podobnej figury. W sprawiedliwości stało się zadość Kajata, wszyscy przysięgli są osobami jak najbardziej wątpliwymi. To jest właśnie odwaga Kajata, to jest jego wielkie ostrzeżenie, to jest prawdziwa troska o widza drążonego przez niepokój, przygniecionego bezustannym znakiem zapytania. Czy sprawiedliwość jest w ogóle możliwa, czy nie jest ona zawsze kompromisem, czy nie ukrywa się za nią samowola, arogancja, niepewne reguły moralne. Z 12 gniewnych ludzi wychodzimy uspokojeni. Dopóki są tacy jak Henry Fonda, o czystych rękach, zdolni wykształcić innych, zbyt niecierpliwych, Kajat pokazuje, że czystych rąk nie ma nikt. W dodatku poddaje on bezwzględnej dyskusji system ławy przysięgłych, który, powiedzmy to sobie otwarcie, 12 gniewnych ludzi z zaufaniem aprobuje. I nawet więcej, jest to wręcz film propagandowy za jurysdykcją jurorystyczną. W porównaniu z filmami Kajata, Sprawiedliwości stało się zadość, Wszyscy jesteśmy mordercami, Czarna teczka, Przed potopem, ile mówią już te gorzkie tytuły w zestawie z ławnikami Lumeta, którzy są tylko, cudzysłów, zdenerwowani. W 12 gniewnych ludziach nie ma bodaj jednego elementu, który by wytrzymał konfrontację z punktu widzenia moralnego i intelektualnego. Już zadanie, jakie stoi przed filmem, o ileż jest prostsze. Odpowiedzieć, czy oskarżony zabił, czy nie. W Sprawiedliwości stało się zadość, idzie o eutanazję, to znaczy zgładzenie nieuleczalnie chorego za jego zgodą, do czego oskarżona się przyznaje. Przysięgli Kajata muszą więc znaleźć rozwiązanie w sprawie wymagającej znacznie samodzielniejszego zaangażowania ludzkiego. Widzimy zresztą tych jurorów jako kompletne postacie z ich wychowaniem, zapleczem, przesądami. Figury z 12 gniewnych ludzi są w tym zestawieniu marionetkami. Zresztą dyskusja, jaką toczą, nie podejmuje spraw psychologicznych, etycznych czy wychowawczych. Ogranicza się ona do ustalenia, czy nóż rzeczywiście mógł należeć do oskarżonego, czy świadek staruszek mógł słyszeć jego głos, gdzie znajdował się inny świadek, kobieta z naprzeciwka itd. Są to jednakże pytania, które powinien wyjaśnić nam przebieg rozprawy, nie narada przysięgłych. Tymczasem proces odbywa się tu w gruncie rzeczy dopiero tu, na sali, gdzie powinna tylko zapaść decyzja. Słyszymy co prawda wytłumaczenie, że adwokat był z urzędu, więc zły, ale czy to nie jest wybieg? A gdyby adwokat był dobry, o czym mówiliby przysięgli? Czy autorzy filmu wreszcie nie ułatwili sobie zadania, skupiając uwagę widza na akcji kryminalnej, niemoralnej? Bo 12 gniewnych ludzi jest to w gruncie rzeczy zakonspirowany film kryminalny, oparty na wątpliwości, czy sprawcą zbrodni jest podejrzany, czy kto inny. Klasyczna definicja kryminału. Jako film kryminalny 12 gniewnych ludzi z Henrym Fondą w roli detektywa są pozycją znakomitą i zupełnie nową, o co ostatnio niełatwo. Natomiast jako moralny film o sprawiedliwości rzecz może się okazać mistyfikacją, pozornie odważna, tymczasem utwierdzająca widza w kompromisowym i konformistycznym przekonaniu o skuteczności organów sądownictwa. Jak zwykle film kryminalny, ale za to, mimo zbędnej pretensji, artystycznie najlepszy kryminał sezonu. PS. Z tego punktu widzenia film ma tylko jeden brak. Nie wiadomo, kto wreszcie zabił. Moim skromnym zdaniem oskarżony, którego 12 pochopnie uwolniło. Tak pisał Zygmunt Kałużyński, jak zawsze inteligentny, jak zawsze przekorny na łamach filmu. To jest tekst, który pojawił się w numerze 48 filmu z roku 1959. A skoro już jesteśmy przy takich właśnie moralnych rozważaniach wokół tego filmu, to warto zwrócić uwagę, że w 2007 Nikita Michałkow nakręcił swoich 12, tak zresztą ten film się nazywa. I teraz przeczytam fragment książki Witolda Jurasza pod tytułem Demony Rosji, gdzie moim zdaniem autor świetnie pokazał istotę perwersyjnej zmiany, jakiej dokonał Nikita Michałkow w tym filmie, gdzie, dodam, podsądny jest Czeczenem i jest sądzony przez moskiewskie grono. Witold Jurasz pisze tak. Doskonałym przykładem rosyjskiego kulturkampfu była piosenka rosyjskiego piosenkarza, a niegdyś śpiewaka operowego, Nikołaja Baskowa i ukraińskiej piosenkarki Taisy Powali pod tytułem Ty daleko. Teledysk pokazywał zakochaną parę, przy czym bohater teledysku, Baskow, znajdował się w Moskwie, a jego ukochana Powali w Kijowie. Tego rodzaju być może niezbyt wysublimowane, ale skuteczne rosyjskie soft power można było spotkać w rosyjskim popie na każdym kroku. Dzisiaj Baskow otwarcie wspiera rosyjską napaść na Ukrainę, a Powali w latach 2012-14 skądinąd debutowana do Rady Najwyższej z ramienia prorosyjskiej partii regionów ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza, nie zważając na wojnę, występuje w rosyjskiej telewizji śpiewając ukraińskie piosenki podczas akademii z okazji Dnia Zwycięstwa. O ile powyższy przykład pokazuje, w jaki sposób popkultura używana była jako narzędzie w polityce zagranicznej, to trzeba podkreślić, że jej absolutnie głównym zadaniem było służenie reżimowi wewnątrz kraju. Popsa przesycona była motywami zabawy, seksu, teledyski zaś pokazywały bogatą i szczęśliwą, bawiącą się Rosję. W tle pojawiały się jednak bardziej złowrogie motywy. Doskonałym tego przykładem jest film 12 Nikity Michałkowa, który był remake'iem 12 Gniewnych Ludzi Sydneya Lumeta. Rzecz w tym, że w filmie Lumeta ława przysięgłych w efekcie uniewinnia 18-latka oskarżonego o zabójstwo ojca. Film jest swego rodzaju traktatem o domniemaniu niewinności. W wersji Michałkowa ława przysięgłych ma zadecydować o losie czeczeńskiego chłopaka oskarżonego o zabójstwo ojczyma, byłego oficera specnazu. Przysięgli dochodzą do wniosku, że oskarżony został wrobiony w morderstwo przez prawdziwych sprawców, ale, cudzysłów, dla dobra oskarżonego uznają go za winnego. Jeden z przysięgłych, będący w przeszłości oficerem służb specjalnych, przekonuje ich, że jeśli chłopak zostanie uniewinniony, to wówczas prawdziwi sprawcy go zamordują. W więzieniu tymczasem będzie bezpieczny. Pamiętam wrażenie, jakie wywarł na mnie ten film, a przede wszystkim świadomość, do jakiego stopnia perwersyjnym remake'iem oryginału jest jego rosyjska wersja. Tak pisał Witold Jurasz w książce Demony Rosji. Także widzimy, jakie często nieprzewidziane konwulsje i zmiany przechodzi oryginał Rose'a i później także Lumeta, czasami także komediowe, bo są liczne komediowe parodie, przepisania tego tekstu. Polecam między innymi taki krótki komediowy special Amy Schumer z 2015 roku, gdzie ława 12 mężczyzn ma zadecydować o tym, czy Amy Schumer jest seksowna, czy nie. Swoją drogą to jest bardzo świetnie zrealizowany, tak technicznie, sketch pięknie nakręcony w czerni i bieli i pieczołowicie odtwarzający oryginał i także tą estetykę zdjęć Borysa Kaufmana. No to teraz, skoro już znamy to całe tło i opowiedziałem wam o historii powstania i troszkę recepcji filmu, to teraz przyjrzyjmy się samemu filmowi, przyjrzyjmy się konkretnym scenom, konkretnym bohaterom, porozmawiajmy o nich. I tutaj moim kompanem będzie właśnie zapowiedziany wcześniej Jakub Demianczuk, więc teraz rozmowa z nim. I jest już ze mną w studio Jakub Damiańczuk. Cześć Jakubie.
Cześć Michale, dziękuję za zaproszenie.
Cześć, witaj, bardzo się cieszę, że do nas dotarłeś. Przed chwilą przedstawiłem cię naszym słuchaczom, a teraz pora na spotkanie z filmem, który jest bohaterem tego odcinka. I od razu muszę cię zapytać o jedną rzecz, mianowicie o okoliczności, w jakich ten film pierwszy raz zobaczyłeś, bo nie ukrywam, że taką dłuższą rozmowę, którą mieliśmy ostatnio, to na festiwalu Nowe Horyzonty, dosyć nostalgicznie się zrobiło, kiedy zaczęliśmy wspominać, może trochę dziadersko, a może po prostu uroczo, nasze wczesne kinofilskie lata i to, jak pozyskiwało się w ogóle, jak w sposób zdobyczny często każdy tytuł musiał być, no właśnie, zdobywany, odkrywany. Nie była to w każdym razie taka sytuacja, od razu powiem, jak dzisiaj rano, kiedy tutaj jechałem autobusem warszawskiej linii 116 i pomyślałem sobie, o, przypomnę sobie fragmencik właśnie 12 Gniewnych, wszedłem na Apple TV, prawda, legalnie, kopia na moim smartfonie, obejrzałem ponownie większość filmu z świetnym stereofonicznym dźwiękiem w słuchawkach. Okej, to jest 2023. Natomiast kiedyś było inaczej i moje pierwsze pytanie jest takie właśnie. Jak spotkałeś się z 12 gniewnymi ludźmi po raz pierwszy?
Szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam, kiedy to był ten pierwszy seans. Wydaje mi się, że taki pierwszy w pełni świadomy, to znaczy, gdy byłem już przygotowany na to, co będę oglądał, to mógł być pokaz w telewizji w ramach, jeśli on się znalazł w tych ramach, ale wydaje mi się, że tak, 100 filmów na stulecie kina.
Znalazł się, od razu mówię, bo to też był mój pierwszy.
No właśnie.
Ale marzec 95.
Ja już wtedy byłem prawie dorosłym człowiekiem, więc byłem gotów na to, żeby ten film sobie nagrać na VHS-ie. W związku z czym wydaje mi się, że widziałem go wcześniej. Znaczy jestem pewien, że widziałem go wcześniej, czy widziałem go w całości, Tego nie pamiętam. Znałem już w jakimś tam sensie wagę tego filmu, wiedziałem o czym jest, wiedziałem czego się spodziewać, więc wtedy sobie go nagrałem na kasecie. Tak jak zresztą większość filmów, to był cykl, który można było w zasadzie w ciemno nagrywać i mieć dobrą kolekcję klasyki kina. Więc uznajmy, że pierwszy świadomy raz to był ten 95 rok w ramach 100 filmów na stulecie kina. Z pewnym przekonaniem, że widziałem go parę lat wcześniej, być może kątem oka w telewizji też. Mm-hmm. I od tamtej pory wiele razy do tego filmu wracałem. Mm-hmm. Może nie tak często, jakbym chciał, no ale to jest trudno wracać do wszystkich filmów, które kochamy nieustannie.
No to prawda. Ja na pewno widziałem go pierwszy raz właśnie tego wieczora, podkreślę, na początku marca roku 95. Także nagrałem go na kasetę. Mogę powiedzieć nawet, że był to pewien eksperyment wtedy, ponieważ to była moja pierwsza kaseta o metrażu długości 300 minut. To były te najdłuższe kasety. Dla niewtajemniczonych standardowe formaty to była kaseta 180, czyli 3 godziny, ewentualnie 240, czyli 4. No ale przez pewien moment były także kasety 300, które były po prostu też cięższe, po prostu tej taśmy fizycznie tam było więcej i które najczęściej się psuły, wciągały przy przewijaniu, ponieważ no, już chyba za duży po prostu był ten format. I pamiętam, że tak, to był pierwszy film, jaki nagrałem właśnie na takiej 300. Zacznę od takiego jednego zdania. Dla mnie, kiedy ten film chłonąłem, oczywiście z wieloma innymi jednocześnie, bo tam ty jesteś też dziennikarzem popkulturowym, nie piszesz tylko o filmie, tylko też piszesz dużo o innych formach kultury popularnej. Wszystko chłoniemy trochę naraz, prawda? Czasami z tych połączeń wychodzą nawet bardzo ładne, poetyckie, prawda? Double bile i triple bile. Natomiast chcę tylko tą jedną rzecz podkreślić, że jak właśnie byłem młodym kinomanem, oglądałem mnóstwo filmów, często były to też filmy sądowe, amerykańskie filmy sądowe. I może ta fascynacja właśnie tym, jak działa to amerykańskie prawo, przy jednoczesnym takim przekonaniu, że w Polsce na pewno też jest ława przysięgłych, prawda? Może też kiedyś zostanę powołany do ławy przysięgłych. Potem się okazało, że jednak nie. Że to był jakiś taki niebywale fascynujący spektakl. Po prostu film sądowy. Powiedz mi, czy ten film można za takowy uznać i gdzie w twojej hierarchii filmów sądowych on by się mieścił?
Absolutnie jest to film sądowy. I myślę, że jest to film sądowy z... w moim zdaniem najlepszego okresu tego rodzaju filmów w amerykańskim kinie, bo gdzieś tak powiedzmy od połowy lat 50. do połowy lat 60. tam powstawały absolutne arcydzieła i w 1957 roku, kiedy ten film trafił na ekran amerykańskich kin, przecież miał też premierę Świadek oskarżenia Billego Wildera. Zupełnie inny w wymowie, ale jednak też jakiś wzorzec.
Racja, racja.
Filmu sądowego, gdzieś... To myślę, że to też otworzyło taką pulę amerykańskich, tych wielkich produkcji sądowych, tych takich szlachetnych, z tym przesłaniem, które się sprowadza w gruncie rzeczy do jednego zdania, że warto być przyzwoitym i bronić swojego zdania, bo przecież zaraz potem była Anatomia morderstwa Preminger'a, zabić Drozda, Maligana. 57 rok to też jest taki... No, zaryzykowałbym okołosądowy film, czyli Ścieżki Chwały Kubricka. I to był ten moment, w którym to kino, myślę, budziło emocje, miało sens, przełamywało pewne bariery. Dzisiaj ono się często mocno zestarzało, tak? Inaczej się ogląda Zabić Drozda z tej perspektywy 60 lat. Od czasu premiery, gdy widzimy, że jest to film, który jest filmem o White Savior, białym zbawcy, który wchodzi tutaj i ratuje niewinnego Afroamerykanina. Dzisiaj inaczej się tę historię opowiada. Gdzieś tam są takie podteksty rasistowskie, mimo iż ten film jest totalnie antyrasistowski, ale myślę, że to był taki bardzo ważny moment, w którym to kino też w jakiś sposób... Nie wiem, czy przyspieszało, czy może nie przyspieszało, ale też jakby napędzało poparcie dla pewnych zmian społecznych, dla ruchu walki o równouprawnienie, mniejszości. Tutaj akurat w przypadku 12 gniewnych ludzi, no to jest bardziej skomplikowana kwestia, ale te filmy sądowe w tamtym czasie już, żeby podsumować tę przydługą wypowiedź, po prostu miały siłę i myślę, że one uczyły ludzi innego spojrzenia na rzeczywistość. Stawania w prawdzie to jest jakieś takie bardzo górnolotne określenie, ale też uczyły tego, że konieczne są, tak jak w tym filmie, czasami uzasadnione wątpliwości co do tego, czy wyroki, które zapadają, czy w sądzie, czy wydawane przez ulicę, czy przez znajomych, czy one zawsze są słuszne.
Tak, to pełna zgoda i jak tak wymieniałeś tą litanię tytułów, no właśnie, Zabić Drozda, czy Anatomia morderstwa, czy właśnie ten film 12 gniewnych, to tak pomyślałem sobie, że za każdym z tych filmów stoi twarz aktora, tego właśnie najbardziej sprawiedliwego, prawda, Gregory Peck, Jimmy Stewart, w tym przypadku Henry Fonda, już sprawiedliwiej nie można, że tak powiem, że to były takie ikony jakiejś właśnie sprawiedliwości społecznej, tak jak ją wtedy rozumieliśmy. Słusznie zwracasz uwagę na to, że dużo się zmieniło od tamtego czasu, jeżeli chodzi między innymi o kwestie rasowe, także obecne w tym filmie i do tego dojdziemy, że to byli tacy, no, może nie mieliśmy naszego Mount Rushmore, tak, z prezydenckimi profilami wyrytymi w skalę, ale może mieliśmy takie wyobrażone Mount Rushmore, gdzie właśnie Gregory Peck i Henry Fonda i paru innych sprawiedliwych, no właśnie, tak jak mówisz, stawali w prawdzie, ale także, co chyba najważniejsze, stawali za słabszym, tak, w sensie opowiadali się po stronie słabszego. I nie mam żadnej wątpliwości, że nas te filmy wtedy bardzo, bardzo mocno kształtowały. Znaczy, gdyby nam wtedy ktoś powiedział, że, prawda, Zabić Drozda jest filmem być może w jakimś sensie rasistowskim, to byśmy po prostu przycierli oczy, bo mieliśmy wrażenie, że wtedy tamte filmy, no, były totalnie antyrasistowskie, prawda, że to były właśnie rzeczy, które kształtowały jakieś nasze takie otwarcie i na inność i tak dalej, i tak dalej. Wracając do gniewnych, powiedz mi, czy wtedy i czy po latach jest tak, że ten film, no przecież najbardziej radykalny formalnie, tak? To jest jeden pokój przez 99% projekcji. Jak on na ciebie działał? Jak w ogóle odebrałeś tą propozycję? No bo to jest dosyć radykalny pomysł, prawda? Trudno wskazać na wiele filmów, które by w ogóle powtórzyły ten trik.
Wydaje mi się, że na tym też polega geniusz tego filmu, że gdy oglądałem go po raz pierwszy, powiedzmy ten pierwszy raz świadomy, czyli miałem tam prawie 18 lat i poznawałem to klasyczne kino, poznawałem te arcydzieła sztuki filmowej, ale jednak gdzieś tam w głębi duszy zawsze byłem człowiekiem, który przede wszystkim oglądał filmy z tego gatunku pop. A geniusz 12 gniewnych ludzi polega na tym, że ja w ogóle nie odczułem tego, że to jest zamknięta przestrzeń, w tym sensie, że to nigdy nie było nudne, chociaż oczywiście automatycznie przekłada się na to poczucie klaustrofobii, które zresztą narasta w tym filmie. To o tym też pewnie będzie można chwilę porozmawiać, o to, co tam Boris Kaufman robi z kamerą, jak zagęszcza te kadry, jak coraz bliżej jest tych bohaterów, to jest też niesamowite. Tak, masz rację, to jest radykalna propozycja, ale wszystko działa na jej korzyść. Po pierwsze to, jak jest filmowana ta przestrzeń, po drugie to, jak wypełniają aktorzy, jacy ci aktorzy są. Po trzecie też bardzo skondensowane tempo tego filmu. On trwa zaledwie 1,5 godziny z dzisiejszego punktu widzenia. To jest po prostu 1,5 odcinka serialu.
Tak, tak.
I to wszystko jakby sprawia, że ta przestrzeń, no, odgrywa tam przecież znaczącą rolę. Jest wręcz, bym powiedział, 13 przysięgłym. Ale ona nigdy nie sprawia wrażenia, że to jest coś, co jest nienaturalne. Tak mi się wydaje, że nigdy nie ma, nie budzi takiego poczucia, że to jest teatralne, chociaż to jest spektakl teatralny przeniesiony na ekran. Znaczy najpierw był nakręcony dla telewizji, potem przeniesiony na sceny teatralne i dopiero po 3 latach Sidney Lumet nakręcił ten film. Ale on nie ma tej teatralności, takiego poczucia, że wkłada się aktorów w dekoracje. Oni tam naprawdę funkcjonują wspaniale i mi się wydaje, że siłą tego filmu jest to, że można się poczuć trochę tak, jakby się było w środku tej sali.
Absolutnie.
Łącznie z tym upałem, z tym potem lejącym się im z czół, z tym niedziałającym, a później działającym wiatrakiem. No tam wszystko po prostu, dzisiaj bym powiedział, jest takie wręcz imersyjne. No, osiągnięcie wydaje mi się, zwłaszcza w latach 50. niebywałe.
Tak, może pora na VR-ową wersję 12 gniewnych ludzi, gdzie jesteśmy faktycznie w tym pokoju. No pełna zgoda tutaj. Ja do tego filmu no, dosyć często wracałem z latami. Myślę, że nawet pewnie go widziałem jakieś około tuzina razy, tak przez te 20 parę lat. To, o czym mówisz, przestrzeń, dźwięk, narastający deszcz, prawda? Jedna z pierwszych linijek dialogu, to najgorętszy dzień roku. I od razu robi nam się ciepło, prawda? Jak widzimy zepsuty wiatrak, to jeszcze cieplej nam się robi, a potem oczywiście kropelki potu na twarzach filmowanych, tak jak wspomniałeś wspaniale przez Kaufmana. To po prostu jest jakaś niesamowita filmowa robota, którą myślę, że nawet dzisiaj byłoby trudno powtórzyć pod względem detalu, montażu, bo rytm tego filmu też jest bardzo przecież ważny. To jest rytm słów, ale to jest także rytm spojrzeń, tego jak oni na siebie patrzą i jak się konfrontują. A jeśli chodzi o samych przysięgłych, spójrzmy na tą dwunastkę gniewnych, bo to nie jest tak, że to jest lista 12 nazwisk, które my koniecznie rozpoznajemy i które koniecznie kwalifikujemy jako gwiazdy, prawda? Tutaj no, gwiazdorski status zdecydowanie ma Fonda, z innymi już jest różnie, zaraz o tym powiemy, ale przyjrzyjmy się tej dwunastce. Powiedz mi, czy masz tutaj swoich jakichś ulubieńców, przy czym chyba trzeba będzie rozróżnić, ulubieńców aktorskich, w sensie takim, że świetnie grają, ale też możemy przyjrzeć po prostu, kogo najbardziej lubisz jako postaci. To jak to wygląda w twoim przypadku, bo tutaj mamy naprawdę 12 soczystych postaci poza wszystkim innym.
No oczywiście z jednej strony to by trzeba było odpowiedzieć, że ulubieńcem to wręcz musi być juror numer 8. Tu warto przypomnieć, że przez cały film nie poznajemy ich nazwisk. Dopiero w ostatniej scenie jurorzy 8 i 9 przedstawiają się, gdy już się rozstają. Natomiast w całym filmie posługujemy się tylko numerami, ewentualnie możemy mówić o nich, używając ich zawodów, bo o większości z nich coś wiemy. Każda juror numer 8, czyli grany przez Henry'ego Fonda, ten pierwszy sprawiedliwy, no to powinien być ulubioną postacią i oczywiście w jakimś sensie jest, no bo jest takim nauczycielem przyzwoitości, tak bym to określił. Ale gdy wróciłem teraz do tego filmu po jakiejś przerwie, to jednak przewrotnie wydaje mi się, że najciekawszą i budzącą jednak najsilniejsze emocje u mnie postacią jest juror numer 3, czyli Lee J. Cobb, czyli ten, który ostatni. Nawet ciężko powiedzieć, że daje się przekonać. To jest bardzo złożona postać. To jest,
no właśnie to zatrzymajmy ostatni, się na niej. No,
to jest ostatni z tych przysięgłych, którzy w końcu decydują się powiedzieć, że oskarżony o zabójstwo swego ojca chłopak jest niewinny. Najdłużej trwa przy swoim przekonaniu, jego winie. O czym, jak wiemy, to wynika nawet niekoniecznie z jego przekonania o tym, że ten konkretny chłopak zabił swego ojca, tylko z jego własnych problemów z synem, z jego własnej takiej love-hate relationship ze swoim dzieckiem. I wydaje mi się, że to jest najbardziej złożona, najciekawsza i jednak budząca mimo wszystko największe współczucie postać. Oczywiście my musimy go nie lubić. Przez długi czas on jest tym głównym antagonistą. Tam są te wspaniałe sceny zresztą, jak przysięgli oglądają nóż, którym rzekomo ten oskarżony chłopak zabił swojego ojca. I DJ Cobb odgrywa scenę pchnięcia nożem, a jego modelem jest Henry Fonda. I tam jest tak wiele napięcia, tak wiele emocji między tymi postaciami. Ale ta finałowa, jakby to nawet nie przewrotka, tylko to finałowe wyjaśnienie przyczyny, dla której ten akurat bohater jest najdłużej przekonany o winie oskarżonego, sprawia, że my patrzymy na tę postać zupełnie inaczej. Lee Jacob gra świetnie, to znaczy to jest wspaniała rola, momentami bardzo przerysowana, momentami bardzo wyciszona, tam jest pełne spektrum emocji od szyderstwa poprzez gniew, po wreszcie, po jakąś taką głęboką rozpacz wynikającą z jakichś życiowych przeżyć, z życiowych doświadczeń. I trochę przewrotnie powiedziałbym, że dzisiaj to jest... No nie wiem, ulubiony to jest złe słowo, ale to jest ten przysięgły, za którym ja podążałem, powtarzając sobie ten film po latach. No, wiedząc, jak to się skończy oczywiście.
Tak, jakby... tak. No to jest mega ciekawe i tego się uczepmy, bo po pierwsze myślę, że tak ten film oglądany w różnych dekadach życia też może różne rzeczy nam powiedzieć o nas samych, bo może za każdym razem podążymy za innym przysięgłym na przykład, prawda? Po prostu tutaj to trzeba oddać, że oni są zarysowani bardzo ciekawie i za każdym z nich stoi, prawda, jakaś historia, jakaś cecha. Więc tak, to niesamowite, co mówisz, bo to jest ten przysięgły, który... to jest właśnie wielkość tego filmu i też taki jego spryt pewien, że przecież to jest jednocześnie psychodrama, tak? To jest, tak dzisiaj myślałem o tym w autobusie jadąc, że to jest idealne połączenie takiej dochodzeniówki, w której my też bierzemy udział oczywiście, prawda? Daje się nam tyle danych do analizy. Mamy diagram mieszkania, mamy odgrywane, prawda, fragmenty tego morderstwa, mamy nóż, mamy mnóstwo informacji do przetworzenia, więc my też jesteśmy... To jest dosłownie jak interaktywna gra typu Clue, prawda? Że tak. Usiądź sobie przed ekranem i ty też, widzu, będziesz teraz kombinował, prawda? Jak te informacje się dodają albo nie dodają. Więc tak, z jednej strony dochodzeniówka, ale z drugiej strony właśnie psychodrama, w której tak naprawdę równie dobrze można by ten film nazwać, nie wiem, ustawienia hellingerowskie, tak? Znaczy, kto będzie tu tym ojcem, kto będzie tym synem, kto wnosi jakie traumy ze sobą. I no myślę, że faktycznie ten taki powolny rozpad fasady tego Cobba, prawda? Od twardego faceta, który zbudował własną firmę, zatrudnia 37 ludzi, jak mówi, prawda? I pobił się kiedyś ze swoim synem, ale zrobił z niego mężczyznę, tak dosłowne teraz cytaty, do płaczącego chłopca, bo on na końcu jest płaczącym chłopcem, prawda? Czyli dokładnie tym kimś, kim nigdy nie chciał być. I być może właśnie tym, kim jest też ten podsądny chłopcem, który jest sądzony. Więc to są... To niesamowity pojedynek aktorski, właśnie Fonda i Cobb w tym filmie.
To prawda. To prawda. I to zderzenie ich racji, ich argumentów, ich sposobu przedstawiania tych argumentów, to wszystko tak gra perfekcyjnie. Ja bym do tego portretu, tego przysięgłego granego przez Cobba, dorzucił jeszcze jedną rzecz. I to jest naprawdę ostatnia scena w tym filmie. Jak oni już wszyscy wychodzą, to ten przysięgły jest tym, który wychodzi ostatni, wychodzi samotny, wychodzi przygarbiony, tam już są ulice, już też przestał padać, ulice są zalane wodą, ale już nie ma ulewy i to jest po prostu samotny, złamany, nieszczęśliwy człowiek i to widać po prostu w jednym ujęciu kamery, to jest niesamowite. Zresztą William Friedkin w swoim remake'u też pokazał w ostatniej scenie tę postać właśnie. Tę postać, która wychodzi osamotniona, przegrana w jakiś sposób, tak? Bo on jakby nie wybronił swojego podejścia w tej sprawie, ale oczyszczona też. To jest bohater, któremu to oczyszczenie było potrzebne. Niesamowite jest, jak te role są rozpisane, naprawdę. I że on, którego przez większość filmu w sumie uważamy za taki czarny charakter tej dwunastki, nie okazuje się wcale najgorszym. Tam są gorsze postaci. Jest ten przysięgły, który jest takim zatwardziałym rasistą, który używa słów. Tam Ed Begley go grał. że oni są wszyscy tacy, że w ogóle to jest jakieś uprzedzenie, które on ma wdrukowane w głowę. Jest świetnie zagrany przez Jacka Wardena, ten fan baseballu, któremu właściwie jest wszystko jedno i on gdy w momencie, w którym decyduje się zmienić zdanie, że jednak chłopak jest niewinny, to robi to dlatego, że już by chciał pójść, może zdąży na mecz baseballowy, może zdąży pokibicować. To jest człowiek bez moralnego kręgosłupa, totalnie jakby głosujący, dlatego, że tak mu jest wygodnie, a nie dlatego, że coś myśli na taki temat. Więc ten bohater grany przez Lee Jacoba, potężny, taki przytłaczający też swoją obecnością, ekran, jakby rozsadzający ten ekran, okazuje się być może najbardziej skomplikowaną postacią tego filmu. Być może właśnie najbardziej złożoną, najbardziej godną współczucia i zrozumienia.
To jest niesamowite. Wielka rola, wielki aktor, publiczność 57 roku na pewno go pamiętała wtedy bardzo świeżutko z roli w Na nabrzeżach Kazana, gdzie też grał tego szefa mafii w dokach nowojorskich. No, rola trochę podobna, tylko że tutaj zaglądamy pod co, że tak powiem, jest pod powierzchnią każdego szefa mafii, że tak powiem. Może właśnie jest wystraszony chłopiec. Właśnie, tutaj jeszcze chciałem się, dwie rzeczy, jedna to przypis taki historyczny, bo rozmawiam z tobą i przypomina mi się właśnie te pierwsze seanse. Tutaj osobiste podziękowania dla redaktora Tomasza Jobkiewicza, którego chyba nawet nigdy nie poznałem osobiście, ale który kształtował moje dzieciństwo filmowe, ponieważ jemu zawdzięczam fakt, taki jeden z pierwszych synaps, połączeń między starym kinem i nowym kinem, które dzięki jego tekście w filmie tamtego czasu mi się pojawiło, odnośnie Jacka Wardena, o którym wspomniałeś, który jest świetny w tym filmie. Mianowicie chyba w 96 roku, czyli tuż po tym, jak ten film widziałem w telewizji, na polskie ekrany weszła komedia romantyczna z Sandrą Bullock, Ja cię kocham, a ty śpisz. I tam takiego przyjaciela rodziny, niejakiego Sola, grał Jack Warden właśnie. I ja oglądając to, Ja cię kocham, ty śpisz, miałem takie wrażenie, że może go skądś znam, tego dziadka, tego siwego pana. I pamiętam, że wtedy w artykuł w filmie właśnie Tomasza Jobkiewicza, taka krótka biografia Jacka Wardena właśnie, jako takiego mistrza drugiego planu kina amerykańskiego, sprawiła, że zrozumiałem, to jest jeden z tych 12 gniewnych ludzi. I to był taki początek myślenia właśnie, czyli to wszystko się łączy, tak? To nie jest tak, że kino narodziło się wczoraj, tylko że ci wszyscy aktorzy mają dłuższe historie. Także tutaj ukłony dla pana Tomasza. Natomiast wracam do tego, co ty powiedziałeś. Widzisz, ty masz na świeżo wersję Friedkina, ja ją widziałem wiele lat temu, o ile pamiętam, że, teraz trochę głupio powiem, Fonda grał Jack Lemmon,
tak.
To nie pamiętam, kto grał właśnie trzeciego jurora, czyli przysięgłego, czyli tego Koba.
George C. Scott.
George C. Scott,
który jest oczywiście w tym filmie świetny, ale nie jest tak dobry jak Cobb, tak mi się wydaje. Można sobie poukładać w ogóle teraz, właśnie zrobić szybko puzzle.
Powiedz o tej wersji jeszcze właśnie, może nam się poukłada, kto tam kogo zastępuje.
Zaraz powiem, tylko takiego puzzla zrobię, że George C. Scott grał oczywiście główną rolę w Patonie, którego wyreżyserował Franklin Jane Schaffner, który wyreżyserował pierwszą telewizyjną wersję 12 gniewnych ludzi. Natomiast Friedkin po pierwsze zrobił zmianę polegającą na tym, że jakby zrobił bardziej różnorodny skład przysięgłych. Tam pojawiają się Afroamerykanie, tam pojawia się jakby imigrant z Europy, grany przez Armina Millera-Stahla z jakimś takim domysłem, że jest to ocalały z Holokaustu mężczyzna. U Lumeta oczywiście jest jedna postać, która jest imigrantem. To George Woskowec grał przysięgłego numer 11. U Friedkina jest to już, tam jest czterech Afroamerykanów, jest grany przez Edwarda Jamesa Olmosa, trochę zaskakująco imigrant z Europy, jest ten Armin Miller-Stahl. Więc te konteksty pewne rasowe i społeczne są bardziej jeszcze wyolbrzymione. Ale to jest dobry film. To jest rzeczywiście sprawnie zrobiony film. On jest troszkę rozbudowany. Niewiele zostało zmienione w tym sensie, że są troszkę uspółcześnione dialogi, bo to był film, który był kręcony w 97 roku. Rzeczywiście Jack Lemmon grał tego Henry'ego Fondę. Ale ten kontekst, zwłaszcza rasowy, tutaj dużo więcej dodaje. No ale oczywiście jest to film, który nie dorównuje oryginałowi. On nie był to film, chyba zresztą go nakręcił dla telewizji, nie pamiętam, czy to było w ogóle.
To był telewizyjny film.
W kinach właśnie, to był film telewizyjny, jest to film, którego Friedkin w swojej filmografii nie musiał się wstydzić, jak sądzę. No ale jednak ten oryginał, no używam słowa oryginał, bo to pierwszy film kinowy, ale ten film Lumeta jest jednak takim wzorcem niedoścignionym.
Jasne.
Tak mi się wydaje. Zresztą, a nie, już.
Sędzia, przepraszam, co o czym jest sędzia przysięgły, czy ławnik numer 10, którego gra Ed Begley w oryginale, to już możemy po prostu, można zrobić całą kinofilską grę z tych elementów. O ile pamiętam, to właśnie w wersji Friedkina, on jest zagrany też przez czarnoskórego aktora.
Tak, Mackety Williamson.
Mackety Williamsona, co jest też ciekawym zabiegiem, bo on wygłasza tą taką rasistowską tyradę, co też pokazuje, że rasizm jest bardziej skomplikowanym zjawiskiem. To też ciekawe w ogóle, bo jednak 57 rok, kino, ja zawsze, ilekroć ze studentami na przykład rozmawiałem o tym filmie, to tak usiłowałem im przypomnieć, czy teraz też chcę to podkreślić, że już za chwilę wydarzą się lata 60., tak, że już, ale to nie znaczy, że te napięcia, które były w latach 60., że ich nie było w latach 50., że one już buzowały pod powierzchnią, tylko że one dopiero wystrzelą w latach 60. I tu już widać te wszystkie napięcia, jak w soczewce, tylko trzeba może bardziej uważnie patrzeć i słuchać między wierszami, bo tutaj oczywiście też te napięcia rasowe są, zwłaszcza powtarzane w tym słowie them, prawda, czyli tak. Oni. Aha, no ale przecież oni są tacy, prawda, oni są leniwi. Lumet wstawił ujęcie Johna Savoki, który gra, no przez chwilę gra.
Tak, to jest jedno ujęcie.
Tak, jedno ujęcie podsądnego, który jest Latynosem, może Portorykaninem. To jest ten mniej więcej czas, w którym też się dzieje West Side Story, tak? Czyli my wiemy też, że on jest rasowo odmienny od tych sędziów. W telewizyjnej wersji tego ujęcia nie było, ale tak, to jest jeden z wielkich tematów tego filmu, że Ameryka jest wieloetniczna. Co prawda, jak widzimy na przykładzie tego filmu, większość władzy spoczywa, czy prawda, jakiegoś społecznego kapitału spoczywa w rękach białych, przede wszystkim protestantów, ale no i teraz właśnie to pytanie, czy oni potrafią patrzeć na innych swoich współobywateli jako współobywateli, czy na onych, tak, na tych dem. Dla mnie ta przemowa tej dziesiątki, ten taki nagły, taki po prostu wyrzut tego rasizmu w takiej czystej formie, to jest chyba, dla mnie to jest chyba najbardziej szokujący moment całego tego filmu, bo nagle, prawda, pozłotka zostaje zerwana i widzimy wprost uprzedzenie.
Tak, tak, zwłaszcza, że to słowo dem, ci oni, to tak naprawdę może być wieloznaczne, bo możemy przez jakiś czas myśleć, że to chodzi o niekoniecznie o kwestie rasowe. Chodzi o kwestie związane z ubóstwem. To jest podrzędna dzielnica zamieszkana przez ubogich ludzi, zupełnie innych niż ci ławnicy, którzy są takimi właśnie, no nie z elity, oni nie są elitą, ale są takimi pracującymi białymi Amerykanami, dla których spełnieniem pewnie marzeń jest po prostu dom na przedmieściach. Ale to mogą... Ci oni właśnie mogą być tymi uboższymi, mogą być imigrantami, ale ta przemowa dziesiątki, rasistowska rzeczywiście nie pozostawia złudzeń. Jednocześnie z wielu różnych względów tam nie padają takie, nie wiem, obraźliwe, rasistowskie słowa. Natomiast tu wiemy, na czym stoimy. Zresztą jest to, myślę, najmocniejsza scena w tym filmie. Ta scena bardzo też symboliczna, gdy on zaczyna naprawdę tam wygłaszać te swoje okropne tyrady, nagle wszyscy odwracają się do niego plecami, powoli wstają od stołu, ktoś idzie do łazienki, ktoś staje wygląda przez okno, ktoś staje pod ścianą, odwrócony do tego rasisty plecami, nawet ci ławnicy, którzy wciąż są przekonani o winie chłopaka. Mm-hmm, mm-hmm. Bardzo mocna scena, bardzo w jakiś sposób symboliczna, podkreślająca też na wiele różnych sposobów, że ta wspólnota potrafi się jednoczyć mimo pewnych różnic, w sprzeciwie wobec większego zła. No jakby tutaj można to analizować pewnie na różne sposoby.
I też potrafi jednocześnie Lumet zadziałać poprzez milczenie. Także, no bo film jest mocno gadany, może nawet to jeden z najsłynniejszych w ogóle gadanych filmów, ale przecież milczenie w tym filmie jest tak samo wymowne jak słowo. Między innymi w tym momencie, prawda? Kiedy po długiej tyradzie, tak jak powiedziałeś, nagle wszyscy stają plecami w milczeniu, słyszymy deszcz. I to też jest ten moment dla widza, prawda, żeby ochłonął, pomyślał o tym, co właśnie usłyszał. I może też pomyślał o tym, jak często ludzie w codziennych kontaktach skrywają tego rodzaju resentymenty, prawda? No bo przecież wszyscy zaczynają od dzień dobry, no super, pójdzie szybko, tak, jesteśmy, rozumiemy się, panowie, prawda? Po czym okazuje się, że gdzieś pod spodem wiją się takie właśnie najbrzydsze ludzkie uczucia. Spróbujmy jeszcze o tych paru przysięgłych, po paru mam wrażenie, jakoś pomijamy w naszych wspomnieniach tego filmu. Ty powiedziałeś o slumsach, o kwestii slumsów, poruszający moment, kiedy juror numer 5, Jack Klugman, prawda, mówi, ale zaraz, ja też jestem ze slumsów, tak, czy ja też wam śmierdzę? On dokładnie tak mówi. Też bardzo, bardzo mocny moment. George Woskowec, o którym wspomniałeś, 11, europejski imigrant, który mówi o sobie, że jest zegarmistrzem. Teraz pytanie o tło etniczne, być może jest to tło żydowskie, zaraz powiemy o Lumecie i Kaufmanie, którzy zdecydowanie pochodzą z tych stron, z których my teraz jesteśmy. Czy kogoś byś właśnie jeszcze z tego line-upu, że tak powiem, wyróżnił?
Ja myślę, że warto oczywiście pamiętać o przysięgłym numer 1, który prowadzi jakby te obrady, gra go Martin Balsam, więc też znakomity aktor, który zaraz parę lat później pojawił się między innymi w Psychozie u Hitchcocka przecież. I to też jest ciekawa postać, bo on jest w sumie bardzo, nie powiedziałbym ugodowy, ale taki jest spokojny, zrównoważony, on jakoś tam stara się zapanować nad porządkiem tej dyskusji, ale ma taki moment takiego, użyję brzydkiego słowa, wkurzenia, gdy nagle komuś rzuca tam, już nie pamiętam, któremu z tych pozostałych przysięgłych, że skoro tak, to ty poprowadź te obrady, ja się chętnie wycofam, ja sobie będę milczał, w ogóle to jest taki moment, w którym on traci tę swoją cierpliwość i jakiś taki też zaburza ten wizerunek takiego ułożonego, spokojnego amerykańskiego obywatela. I tak mi się wydaje, że tam w wielu przypadkach te maski spadają. Mhm. Że od początku do końca właściwie jedyną osobą, która jest niezmienna, jest ten główny bohater grany, główny, czy można tak powiedzieć w ogóle, no ale ten ławnik numer 8 grany przez Fondę. A cała reszta gdzieś tam odsłania swoje albo wrażliwe oblicza, albo właśnie te ukryte, mroczne. Każdy ma jakąś historię, którą się prędzej czy później dzieli i która ma w jakiś sposób wpływ na to, jak te obrady przebiegają. Mhm. I to jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, a potem mogę zapomnieć, że ten film jest taką opowieścią o tym, że dopiero kolektywna wiedza i kolektywne doświadczenie dają prawdziwy obraz rzeczywistości. Każdy z tych bohaterów dostrzega coś, czego nie dostrzegł nikt inny. W ogóle ciężko traktować moim zdaniem ten film jako pochwały czy oskarżenie amerykańskiego systemu sądownictwa, bo jakby oni odtwarzają, oni robią właściwie w czasie tych obrad to, co powinno się zadziać w sądzie, czyli jest wprost powiedziane, że obrońca tego chłopaka właściwie nie był zainteresowany obroną, bo był obrońcą z urzędu i ta sprawa mu być może nie pasowała. Z tego, co oni mówią w czasie tej półtorej godziny, gdy siedzą w tej sali dla przysięgłych, to wynika, że to był po prostu proces zrobiony bardzo źle, ze źle przeprowadzonym śledztwem, bez jakby żadnych wątpliwości wobec zeznań świadków i tak dalej, i tak dalej. Ci ławnicy naprawiają błędy policji i sądu w jakimś sensie. Ale robią to tylko dzięki temu, że każdy z nich coś do tej sprawy wnosi. Fonda wnosi ten moment, w którym uważa, że po prostu nie powinno się posyłać chłopaka na krzesło elektryczne, nie porozmawiawszy wcześniej o tym. Któryś z ławników zauważył, że kobieta, której zeznania były kluczowe dla skazania tego chłopaka, prawdopodobnie nie mogła widzieć tego, co widziała. I każdy z tych elementów dorzucany jest przez inną osobę. Ten mężczyzna, który wychował się w slumsach, wie, że noża nie można było użyć w taki, a nie inny sposób. I dopiero te wszystkie drobiazgi składają się na pełny obraz tej rzeczywistości. To też jest obraz rzeczywistości taką, jaką oni widzą, bo to jak tak wskazał któryś z amerykańskich krytyków, czy jest możliwe, żeby w czasie procesu popełniono aż tyle błędów, że każdy dowód w sprawie okazał się fałszywy albo łatwy do obalenia. No nie jest to możliwe, ale 12 gniewnych ludzi, no chyba od samego początku było po prostu metaforą. Metaforą nawet nie systemu sądownictwa, tylko metaforą Ameryki po prostu. No. Obrazem jakimś niepełnym, ale obrazem złożoności z Ameryki jako projektu po prostu.
Totalnie się zgadzam. Dodam, że gdyby ktoś chciał z tego zażartować, to może ostatnią linijką dialogu między Davisem a McCardlem, jak się okazuje, powinno być do jurora numer 8. Może przemyśli pan przebranżowienie, bo jest pan świetnym adwokatem, tak? Architekt po prostu, a okazuje, Fonda gra architekta, a okazuje się, że ma po prostu wszelkie zdolności, żeby być adwokatem i może nawet detektywem w jednej osobie. To prawda, ja bym poszedł jeszcze dalej, nawet jeżeli scenarzysta, dramatopisarz w pewnym sensie zamierzył to jako właśnie metaforę Ameryki, czy może nawet jako pewną lekcję, bo ten film też jest używany w amerykańskiej szkole, tak, do dzisiaj. Chociaż myślę, że dzisiejsza młodzież też już może inaczej spojrzeć na tych 12 białych mężczyzn za stołem, ale to ja myślę, że to jest coś więcej, że to jest, i ty to nazwałeś, że to jest metafora w ogóle poznawania prawdy, metafora, użyję dużego słowa, epistemologiczna, że tylko poprzez wielokrotną weryfikację, falsyfikację z różnych perspektyw, przez różnych ludzi można tą prawdę testować. To znaczy dla mnie bardzo ważny moment, zresztą jeden ze zwrotnych. Pytanie, dlaczego pan tak pociera oczy, tak? A, bo pan nosi okulary. No właśnie, a przecież tutaj ta kobieta też pocierała oczy, prawda? I to jest, do czego to dotyczy? To dotyczy widzenia, prawda? I wszystko sprowadza się do tego trochę, że ten film zapyta swojego widza, czy jesteś pewien, że patrzysz na rzeczywistość tak obiektywnie, a może patrzysz na nią przez jakieś okulary, tak? Może z twojej półeczki w tej całej strukturze, tak, społecznej, może widać trochę inaczej niż spod innej, prawda? Że może trzeba sobie cały czas zadawać to pytanie, czy nie jestem w jakimś sensie, czy ta moja perspektywa nie jest jakoś skrzywiona w jakiś swoisty sposób. Może każdego jest trochę skrzywiona i dobrze właśnie się dzieje, kiedy następuje wzajemna, takie powiedzmy, synchronizacja zegarków, tak? Tak to nazwijmy, więc to tutaj pełna zgoda. Pytanie do ciebie, czy uważasz, jeszcze tylko, czy jakiegoś ważnego tutaj, a propos Balsama, to chciałem tylko skomentować. Świetny pomysł obsadowy, bo on jednocześnie jest ich szefem, przynajmniej na dziś, a jednocześnie jest taki easy going, tak? Jest
tak.
Uśmiechnięty, sympatyczny, to nie jest służbista. Jeśli amerykańska demokracja ma mieć jakąś twarz, to może to być też twarz uśmiechniętego Martina Balsama, prawda?
Jest to trochę przerażające w pewnym sensie, że on jest taki uśmiechnięty i tak jak powiedziałeś, easy going, a jednocześnie jest jednym z tych ławników, którzy dosyć długo obstają przy tym, że właściwie można kogoś tutaj skazać. To jest jasno powiedziane w tym filmie. Jeśli wy wskażecie, że chłopak jest winny, to on pójdzie na krzesło elektryczne, tak, on umrze. To oni naprawdę decydują o życiu i śmierci młodego człowieka. Trochę to jest złagodzone w wersji Friedkina, bo tam jest powiedziane, że prawdopodobnie zostanie skazany na śmierć albo na dożywotnie więzienie, więc tam jest już jakby trochę to przestaje być takie zero-jedynkowe. Natomiast tutaj oni rzeczywiście są, sobie żartują, dowcipkują. I ten jeden fonda od samego początku jest poważny, a cała reszta jest w jakimś sensie, no może nie każdy, ale większość z nich jest jakby pozbawiona na początku tej refleksji, że tutaj stawką w tej, nawet ciężko powiedzieć grze, bo tam pada wprost takie zdanie z ekranu, to nie jest gra, gdy dwóch znudzonych przysięgłych gra sobie w kółko i krzyżyk. I wtedy fonda się wkurza i drze tę kartkę, mówi, że to nie jest gra. Ale tutaj stawką jest życie czyjeś.
Tak. Czy to nie właśnie Balsam mówi w fondzie, już teraz nie pamiętam, w pewnym momencie, że no dobrze, powiedzmy, że dzisiaj wypuścimy tego chłopaka na ulicę, a co jeżeli on był jednak winny, tak? To też tak komplikuje to wszystko. Ja dorzucę jeszcze jeden puzzle, czyli Roberta Webera jako sędziego przysięgłego numer 12, który pracuje w agencji reklamowej i jest, powiem tak, jest Donem Draperem po prostu, tak? Znaczy to jest tak, jakby Don Draper trafił na jeden dzień do składu przysięgłych i człowiek sukcesu, ogólnie chyba chciałby po prostu sobie wygodnie spędzić dzień, prawda, buty na stole, krawat, dotarł do sądu z Madison Avenue, ale co za też świetny typ charakterystyczny właśnie dla tych czasów, prawda? Taki executive lat 50. Moim zdaniem też świetnie zarysowany.
Świetnie i na dodatek jest to jedyny, znaczy, okej, spośród tych 12 przysięgłych, 11 ostatecznie zmienia swoje zdanie, ale ten grany przez Roberta Webera jest jedynym, który zmienia swoje zdanie kilka razy.
A tak, tak.
Najpierw oczywiście obstaje za winą chłopaka, potem zmienia zdanie, mówi, że jest niewinny, potem usłyszy jakiś argument, który w jego mniemaniu jest przekonujący, to znowu mówi, że chłopak jest winny, potem znowu, że niewinny, więc on trzy razy zmienia swoje zdanie, jakby kompletnie nie był zdolny do podejmowania jakichkolwiek innych decyzji niż decyzja o tym, w jaki sposób reklamować produkt, który właśnie trafia pod jego opiekę. Zresztą tam jest też dosyć zabawna scena, gdy on sobie tam coś rysuje na karteczce i pokazuje, że tutaj to jest taka rzecz, którą właśnie tutaj, nad którą właśnie pracują. Jak wielu z tych mężczyzn kompletnie oderwany w ogóle na początku od sprawy, w której się spotykali. Tak? Mhm. To jakby...
No te profesje ich też może są trochę metaforyczne w tym wszystkim.
Na pewno.
Jakbyśmy szli, prawda, on zmienia zdanie tak szybko, jak reklamy zmieniają się przed naszymi oczami. Zegarmistrz to pewna profesja dokładności właśnie, tak, prawda, tak. Nawet się mówi o zegarmistrzowskiej precyzji. No i myślę, że najbardziej metaforyczna jest profesja Henry'ego Fondy, znaczy to, że on jest architektem, czyli ma tworzyć struktury, które będą trwały długo i będą służyły użytkownikom, no to on jest tym prawdziwym strażnikiem amerykańskiej demokracji, która też ma być taką strukturą.
Który buduje coś od podstaw też. On daje solidny fundament, na którym zostaje zbudowana ostatecznie jakaś niegłupia dyskusja i zupełnie inny efekt niż założony był początkowo, więc...
I to jest głęboko metaforyczne. Też musiałbym zapytać jakiegoś specjalistę, bo ostatnio Scorsese w czasie Krwawego Księżyca też przypomniał nam, jak ważne w rozwoju Ameryki były loże masońskie i też kto wie, czy właśnie, no mason, czyli budowniczy, tak?
Oczywiście.
Więc myślę, że to też może tu być nieprzypadkowe, bo jednak w Polsce oczywiście zawsze demonizowana, ale masoneria oświeceniowej tradycji to jest w Stanach bardzo ważna też część tamtejszego etosu. Kontrowersyjne pytanie. Co twoim zdaniem najbardziej się zestarzało? Co po latach, iluż to już? Od 57? Zaraz pogubię się. 70 już?
Prawie 70. No, powiedzmy, że jak teraz jest początek 2024 roku,
no właśnie,
czyli prawie 70 lat, 67 lat.
Prawie tak, czyli prawie 7 dych na karku i powiedz mi, co twoim zdaniem, oczywiście już na tej wersji się fokusując, co się zestarzało najbardziej?
Na pewno i to się zestarzało już dawno temu, ta rasowa jednorodność i genderowa jednorodność tych ławników. No to jest jasne, ale jakby w tej pierwszej wersji telewizyjnej też tam było 12 gniewnych białych ludzi. Więc to się na pewno zestarzało, ale jednocześnie ja też nie patrzę na ten film jako na relikt, ile raczej jako na zapis pewnego stanu umysłu, ducha amerykańskiego społeczeństwa połowy lat 50. jakby prezentyzm niczemu nie służy i wiele razy próbowano te wersje poprawić. Zrobił to Friedkin w całkiem udany sposób. Wciąż mamy tam 12 gniewnych mężczyzn.
No to niestety
to
już ten tytuł. W polskim tytule
tak. Trochę nam to ucieka, natomiast spektakle teatralne zmieniały ten tytuł. Mhm. Po latach, jeśli się pojawiały w składzie przysięgłych kobiety, to bywało, że ten tekst był wystawiany jako 12 Angry People albo 12 Angry Jurors. Mhm. I na pewno każda zmiana rasowa, genderowa, zmiana profesji bohaterów, nie wiem na ile mogą sięgać ingerencje w tekst Reginalda Rose'a, ale każda zmiana tutaj dopisuje jakieś konteksty, których w tym filmie nie ma. Ale poza tym, czy on się zestarzał? Kompletnie się nie zestarzał, moim zdaniem. To znaczy, oczywiście, jest taka kwestia. Ja go widziałem po raz pierwszy, kiedy ten film miał, powiedzmy, lat 35, a nawet jeśli go widziałem po raz pierwszy w 95 roku, no to miał już lat 38. Już wtedy był starym filmem. Mhm. Już wtedy był filmem archiwalnym. W tej chwili to jest prehistoria trochę kina z naszego punktu widzenia, chociaż z drugiej strony powstał mniej więcej w połowie tego okresu, który uważamy za historię kina z dzisiejszego punktu widzenia. Ale czy on się starzeje? Nie, no właśnie nie starzeje się. Jest archaiczny w pewnym postrzeganiu świata, bo w takim czasie powstał tekst, który jest jego podstawą. Mhm. I oczywiście można by było go unowocześniać, ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Mhm. Mhm.
Tak, ja gdzieś też się z tobą tu zgodzę. Ten też swoją drogą chciałbym kiedyś zobaczyć taką wersję, bo nie widziałem nigdy tego na scenie, ale ciekawie by było zobaczyć taką wersję, która już gra bardziej z tymi elementami płci, rasy i tak dalej. Dla mnie ten film zawsze już będzie synonimem najlepiej możliwie skonstruowanego widowiska, w którym widowiskiem są twarze i napięcie płynie z konfliktu charakterów. Myślę, że w pewnym sensie się lepiej tego nie da zrobić po prostu. Czy to, co tutaj udowodnili przez 90 minut, to jest taki szczyt rzemiosła, bardzo konkretnie pojętego rzemiosła filmowego. Natomiast to, co w moim odbiorze tego filmu trzeszczy po latach, to może jest głębsza świadomość tego, co nadchodzi parę lat po premierze tego filmu, czyli lata 60. I nawet patrząc na twarz Henry'ego Fondy, ten film jest w dużej mierze o konflikcie rodzice-dzieci, no o tym jest postać Cobba. I jeżeli sobie zdamy sprawę, że tutaj z jednej strony mamy Henry'ego Fondy, czyli ikonę, prawda, sprawiedliwości amerykańskiej, już pisanej dużymi literami, no to, że on też, jego rodzina też będzie rozdarta tym konfliktem, prawda? W nadchodzącej dekadzie jego córka Jane będzie jeździła do Wietnamu, popierając, prawda, Armię Północnego Wietnamu i tak dalej. Znaczy, chodzi tylko o to, że to generation gap, czyli te napięcia międzypokoleniowe, które w latach 60. właściwie rozedrą na pół Stany Zjednoczone, to właśnie w tej rodzinie Fondów, bardziej może niż w rodzinie Cobbów, jakakolwiek była, nastąpią. I on tutaj może być jeszcze tym Mount Rushmore, tym właśnie marmurowym posągiem sprawiedliwości, ale w latach 60. on też stanie się postacią troszkę podejrzaną, co cudownie wykorzystał oczywiście Sergio Leone pewnego razu w Zachodzie. Tak. Ale tutaj mi się podoba to, że gdzieś Lumet i Rose wyczuli mocne trzaśnięcia tego lodu amerykańskiego, a lata 60. tylko potwierdzą, że tak powiem, jak bardzo to będzie. Jak bardzo tak naprawdę to był skonfliktowany, trudny, skomplikowany kraj.
To prawda i jakby z jednej strony masz rację, trochę to trzeszczy ta świadomość, z drugiej strony ten film z każdym pokoleniem jakby zyskuje znowu pewną aktualność. Przymykamy oczy na to, że świat inaczej wygląda, także po prostu oceniając po składzie tej ławy przysięgłych, natomiast on ciągle gdzieś tam jest aktualny i jako portret tej Ameryki pękającej, no teraz już jest pęknięta, rozdarta, już dawno, wiadomo, ale też jako portret takiego podskórnego rasizmu w postaci Eda Bingleya, jako portret pewnego oportunizmu tutaj w tej postaci Jacka Wardena. No to wszystko tam jest i to po prostu przybiera cały czas inne oblicza, ale gdzieś tam w tym swoim sednie pozostaje niezmienione. Mm-hmm.
Ostatnie pytanie, trochę zmieniając temat, a trochę nie, bo jesteś jedną z nielicznych osób, które mogę o to zapytać, także z powodów pokoleniowych. Mianowicie, no, z młodszymi moimi gośćmi nie mogę, a tutaj zapytam, mianowicie, powiedz mi, pytam teraz o wspólne doświadczenie. Czy śledziłeś tabelkę 9 gniewnych ludzi w tygodniku i miesięczniku Film? Czy pamiętasz
tak, coś takiego? Tak, tak, no. Pamiętam, oczywiście. Pamiętam i widzę jej jakby pewnego rodzaju odpryski wciąż przecież, które się pojawiają po festiwalu w Gdyni. Pojawia się tabelka z ocenami krytyków, czy chociażby te gridy ocen, które pełna sala robi przy okazji festiwali. Tak, oczywiście śledziłem. Śledziłem, nie pamiętam już, czy miałem swojego faworyta, bo to się zawsze zmieniało.
No właśnie, właśnie.
Jako młody, głupi człowiek uważałem, że polscy krytycy w ogóle nie doceniają kina popularnego i nie zwracają uwagi.
Trochę tak, akurat trochę tak było, to prawda.
Ale śledziłem, tak, to było dosyć pasjonujące. Na samym poziomie, że często, nie przytoczę teraz ani tytułów, ani nazwisk, ale że często trafiały się tam takie rzeczy, że jedna osoba wystawia filmowi piątkę, a jedna dwoje.
Tak.
I po prostu, jak to jest? To znaczy, to była taka lekcja po prostu tego, że naprawdę na filmy można, na ten sam film można patrzeć inaczej i można go oceniać inaczej i oglądamy te same kadry w tym samym tempie zmontowane, ale widzimy dwa różne obrazy. To było dosyć fajne, tak.
No i w pewnym sensie to jest właśnie lekcja tego filmu. Nie mam zielonego pojęcia, kto wymyślił nazwę tej tabelki 9 gniewnych ludzi. Może mi się uda to jakoś ustalić. No pewnie trzeba popytać w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w Kole Piśmiennictwa, może dotrzemy do tej informacji, może Maria Oleksiewicz może coś na ten temat wiedzieć. Natomiast wiem, że ona była już w latach chyba 60. nawet, ona już była w filmie, czy 70., potem zniknęła i potem się znowu pojawiła, ale ja muszę powiedzieć, i to skoro rozmawiamy o tym konkretnym filmie, że też cieszę się, że ktoś tak nazwał tę tabelkę, to była zawsze pierwsza strona, którą ja otwierałem w filmie, zawsze. To było to, co mnie najbardziej ciekawiło, kto co wystawił, no i oczywiście najciekawsze sytuacje, bo zawsze taki pełen konsensus był trochę podejrzany, prawda, kiedy wszyscy się zgadzali. Do teraz pamiętam 9 piątek dla filmu Rozważna i romantyczna Anga Lee. No niby super, a z drugiej strony, dlaczego wszyscy tak samo? Ale te sytuacje, kiedy same szóstki i jedynka na przykład, prawda? Albo same dwóje i tróje i szóstka, no dlaczego, prawda? Co tutaj się wydarzyło? To zawsze były jakieś takie fajne, a nawet się zdarzało czasami, że ktoś dał 0, albo ktoś dał 7, bywało tak?
7 nie pamiętam, 0 pamiętam, było. ale 7 nie, tak? To w ogóle mam wrażenie, że ciekawe, czy tak teraz jest, bo tego nie wiem, z punktu widzenia takich ludzi, nie już piszących o kinie, tylko takich właśnie nastolatków, którzy fascynują się filmem, czy recenzje mają dla nich aż takie znaczenie kiedyś, jak miały dla nas. To znaczy w sensie, być może tak, ale
chyba już jakby, nie, wiesz, chyba
ale
już
być
nie.
Może w innej formie, w sensie w formie wiesz, wideo, esejów, nie wiem, tiktokowych recenzji, czy czegoś takiego, ale ja pamiętam czasy, w których to jest absurdalne z dzisiejszego punktu widzenia, ale miałem zeszyt, do którego wklejałem wycięte recenzje nie wiem, z Gazety Wyborczej.
Miałem tak
właśnie
samo.
Z filmu. Rzadziej z kina, bo rzadziej czytałem ten magazyn, ale...
Tak. Miałem tak samo, wiesz, no, tylko że wtedy ja zawsze mówię, że różnica już nie tylko polega na tym, że filmów było mniej na ekranach, to jedno, ale że często ta recenzja przynajmniej przez jakiś czas musiała być twoją jedyną formą obcowania z tym filmem. Tak. Czasem trzeba było na coś zaczekać. Ja miałem takie recenzje, które czytałem parę razy, zanim miałem tą szansę, żeby zobaczyć w końcu film, prawda? Różnie tam mogło upłynąć od paru tygodni do może paru miesięcy. Ale to sprawiało, że ten tekst stawał się taką formą kontaktu z tym filmem, tak, że to, po prostu to był naoczny świadek, który ten film widział, prawda? No a teraz wejdziemy na filmy, to każdy film ma, nie wiem, parę tysięcy naocznych świadków, tak, którzy wystawili mu te oceny, więc a propos siódemek, to pamiętam, że na przykład Jan Olszewski dał w tej tabelce siódemkę filmowi Carrington Christophera Hamptona, notabene bardzo zapomniany i wybitny film.
Z Emma Thompson i z Jonathanem Price'em, jeśli dobrze pamiętam. Tak,
dokładnie tak.
Film.
I ta ocena mi utkwiła tak głęboko, i tutaj małe osobiste wspomnienie po odejściu pana Jana. Dłuższa historia, ale jego krewna skontaktowała się ze mną i powiedziała, że tam jest duży księgozbiór w jego mieszkaniu, czy ja nie chciałbym się nim zaopiekować. Ja zobaczyłem ten księgozbiór, on był tak duży, że ja nie miałem w ogóle możliwości w żaden sposób nic z nim zrobić, ale przeglądając te książki powiedziałem wtedy pani Annie, że wie pani, nie mogę z tym pomóc, musi pani się udać do antykwariatu, natomiast jeden egzemplarz jednej książki bym chciał i właśnie znalazłem książkę Carrington, na podstawie której Hampton napisał ten scenariusz. To była po prostu biografia Litona Strachea, czyli tego bohatera filmu Carrington. I tą jedną książkę zabrałem, ta jedna książka do dzisiaj jest na mojej półce i to jest moja pamiątka z kolei po panu Janie, więc od 12 gniewnych ludzi przez 9 gniewnych ludzi do tego, jak jedna ocena, czy to jest ocena sędziego numer 8, czy to jest ocena jednego z gniewnych w tabelce. No, takie rzeczy po prostu się zapamiętuje na całe życie. Co dla ciebie było, to już naprawdę ostatnie pytanie, taką biblią, jeżeli chodzi o poznawanie kina, właśnie kiedy ty, przed internetem, koniecznie przed internetem.
Chyba nie ma jednej takiej pozycji.
Czy jakieś czasopismo, czy jakieś...
Czytałem film bardzo chętnie. Mhm. Czytałem recenzję w Gazecie Wyborczej, i ja już nie będę wymieniał nazwisk, ale dziś często wtedy kierowałem się pewnymi opiniami, które dzisiaj uważam za nieszczególnie trafione, ale jednocześnie oczywiście były też tam teksty Tadeusza Sobolewskiego i to już wystarczało, żeby mieć kontakt naprawdę z takim pisaniem o kinie na poziomie mistrzowskim. Pamiętam, była taka, to jest trochę wstydliwe, bo to jest bardzo mało filmoznawcze, ale było dla mnie jakimś takim fajnym projektem, od którego mogłem się odbijać i który pokazywał mi pewien taki jakby w dużym skrócie przebieg tej historii kina. Była taka seria Kronik, nie pamiętam jak się nazywało to wydawnictwo, to było bardzo źle tłumaczone, bardzo ładnie wydawane.
Ale
Kroniki
kronika...
i była Kronika Filmu.
Kronika Filmu.
Ja po latach przejrzałem tę książkę, już w tej chwili chyba jej nie mam, bo ona gdzieś tam przez, jak już się pojawiły lepsze wydawnictwa, pojawił się internet, no to oczywiście tam szukałem wiedzy. Natomiast po latach zajrzałem do tej książki, tam są straszne głupoty w niektórych miejscach powypisywane, więc stwierdziłem, że nie ma sensu już tego trzymać, natomiast to był też taki jakby drogowskaz i pewna taka mapa rozpisana w czasie, co się kiedy działo, na jakie filmy zwracać uwagę, na jakich, czego szukać. Wtedy to było naprawdę przecież trudne i byliśmy skazani na właściwie na telewizję i to na dwa kanały, więc nie było łatwo obcować. Jeszcze oczywiście w Warszawie to przynajmniej było Kino Iluzja. Można było tam szukać od czasu do czasu jakichś klasycznych filmów i czasami odkrywać różne rzeczy. Na przykład odkryłem filmy Saszy Guitry'ego w Iluzjonie, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Trafiłem na któryś z tych filmów przypadkiem.
I notabene filmowiec, który dzisiaj jest też bardzo niemodny, w sensie mało osób go w ogóle zna, ale może czeka na jakieś swoje ponowne odkrycie.
No, ale to przed internetem to było rzeczywiście trudne. Zwłaszcza jeśli ktoś nie do końca wiedział, gdzie szukać, tak? Jakby się ograniczało się, no było więcej pism filmowych też w latach 90. się pojawiały i znikały, bo tam były jakieś takie efemeryczne projekty typu cinema.
Pamiętam.
Wcześniej film, ekran i, no i kino. Więc to tak się zbierało, tak to zbierałem z różnych źródeł. Dzisiaj mogę żałować, że ta wiedza nie była bardziej usystematyzowana, no ale to już jest za późno.
To chyba byliśmy skazani, poza tym ja myślę, że wiedza w ogóle o popkulturze nigdy nie może być do końca usystematyzowana, bo jak to ogarnąć, tak? To jest ocean, prawda, cały czas, bo nie pływamy. Kronika filmu była absolutnie też dla mnie ważna. Tam było to, że na lata były podzielone, prawda, te rozdziały i tam o niektórych filmach było więcej, potem były takie krótsze notki, ale wszystko. Przede wszystkim dużo tych filmów tam było opisanych. To o wielu filmach się chyba dowiedziałem w ogóle z tej książki. Jedno źródło było absolutnie na topowym poziomie, tylko że jego dystrybucja była bardzo utrudniona. To był kwartalnik Film na Świecie, ten dystrybucyjnych klubów filmowych. Jak po latach zaglądam do tych numerów, to była robota absolutnie na najwyższym poziomie. Tam też były przedruki z film zagranicznych i w ogóle, ale to były bardzo niskie nakłady i to już jakby ktoś musiał wiedzieć, jak do tego dotrzeć, tego nawet często w Empikach nie było. Więc...
Już w czasach studenckich to wyszukiwałem nawet archiwalne numery w księgarni, albo w księgarni Prusa przy Uniwersytecie Warszawskim, albo w którejś z okolicznych i pamiętam, że tam się trafiały wspaniałe rzeczy. Zresztą były numery tematyczne poświęcone Kubrickowi czy Coppoli. I jeden wspaniały, który mam do dzisiaj z zapiskami filmowymi Jerzego Teplica. To był absolutnie fantastyczny numer.
Też mam ten numer.
I chętnie do niego zaglądam.
Też mam ten numer, a moim pierwszym numerem był ten właśnie o Coppoli, który wspomniałeś, także też zaczytany już u mnie na śmierć. No właśnie, dwóch kinomanów w średnim wieku spotkało się i wspomina kulturę przedcyfrową, ale przede wszystkim spotkaliśmy się z filmem, który bardzo podziwiamy i który nadal na nas działa, więc Jakubie, bardzo ci dziękuję za tą wizytę i za to, że się podzieliłeś swoją pasją do kina i do 12 gniewnych.
To ja dziękuję bardzo za zaproszenie i to była czysta przyjemność.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Jakubowi za tę rozmowę. To była prawdziwa przyjemność. Mam nadzieję, że Jakub Damiańczuk będzie jeszcze gościł w Spoilermasterze. A ja tytułem epilogu już dopowiem, że 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia roku 2012, zmarł Jack Klugman i to był ostatni z żyjących wciąż gniewnych. Zatem wtedy pewna epoka się domknęła. I jeszcze słowo, mianowicie myślę, że kolejne wersje będą powstawać. Ten film zawsze sprowokuje do dyskusji i tak jak stał się przyczynkiem do wielu prawnych dyskusji pomiędzy prawnikami, którzy spierali się, na ile prawidłowe było działanie ławy w tym filmie, na ile nie, tak jak był stosowany przez wiele think tanków badających zachowania społeczne, bo jest to idealne, niemal diagramowe przedstawienie pewnych społecznych presji i zachowań. Tak wydaje mi się, że do dzisiaj pozostaje to pierwszorzędne, świetnie napisane kino, dowód i społecznego zaangażowania i geniuszu wszystkich zaangażowanych, a ja jeszcze tytułem puenty obiecałem na początku, że powiem o udziale kobiet. Kobiety mogły zasiadać w ławach przysięgłych w Stanach od roku 1920, w Nowym Jorku pierwsza kobieta zasiadła w roku 1927. U Reginalda Rose'a mamy samych mężczyzn, on sam sprzeciwiał się jeszcze za życia takim modyfikacjom, w których wprowadzane byłyby kobiety w ten skład, mimo że były wprowadzane nawet w tekst sztuki, ponieważ sam zawsze twierdził, że chciał napisać sztukę o 12 mężczyznach, że chciał pokazać, jaka jest dynamika 12 mężczyzn wpisanych w taką zamkniętą przestrzeń. To też było jego prawo i prawo późniejszych pokoleń, żeby ten tekst zmieniać, trawestować i tak dalej. Natomiast jest bardzo ważny jeden fakt, o którym dowiedziałem się dopiero z książki Phila Rosenzweiga. Otóż kobiety w Stanach Zjednoczonych posiadały pewien przywilej, którego mężczyźni nie posiadali, to znaczy kobieta powołana do tak zwanego jury duty, czyli właśnie do ławy przysięgłych, mogła odmówić, mogła zrezygnować z udziału w ławie. Domysł był taki, że ponieważ wedle tych tradycyjnych ról kobieta miała więcej obowiązków domowych, to że mogła zrezygnować z potencjalnie wielotygodniowego przesiadywania w takiej właśnie salce przysięgłych i wiele kobiet z tego przywileju, z tej opcji korzystało, a zatem nie było tak, że był to zakaz powoływania kobiet na ławników, tylko często było tak, że kobiety wybierały niezasiadanie w tej ławie, nawet kiedy bywały do niej powoływane. To jest jednak ważna informacja, ponieważ ten przywilej został ukrócony dopiero w latach 90., kiedy uznano, że pod tym względem równouprawnienie powinno także oznaczać równoobciążenie, ponieważ żaden Amerykanin, z którym ja rozmawiałem, a rozmawiałem z paroma, którzy byli powoływani do jury duty, nigdy się z tego nie cieszył. To jest często wiele dni, czasami wiele tygodni, to jest wyrwa w ciągłości zawodowej, to jest często udręka zasiadanie w tych ciałach, więc moment, w którym w skrzynce pocztowej znajduje się takie powołanie, nie jest momentem, w którym skacze się do góry z radości, chociaż szlachetne, soft powerowe filmy, takie jak 12 Gniewnych, przypomina o tym, że jest to rodzaj przywileju, ponieważ jest to przywilej udziału w konstytucyjnie gwarantowanej procedurze i wolności obywatelskiej, ale na takim codziennym poziomie to bardzo często pierwszym słowem, jakie pada po otrzymaniu takiej koperty, jest niecenzuralne, czteroliterowe słowo na F. Więc film Lametta przypomina obywatelom amerykańskim, że ten obowiązek jest w istocie szlachetny, jest czymś, co powinno się traktować z dumą i powagą, ale do lat 90. kobiety amerykańskie, jeżeli taka była ich wola, to mogły takiemu powołaniu do ławy powiedzieć nie. Tak jak mówię, od lat 90. nastąpiło pod tym względem zrównanie praw i odebranie kobietom tej możliwości. Natomiast w przypadku Reginalda Rose'a myślę, że możemy mówić bardziej o tym, że on chciał napisać sztukę także o męskości, która była między innymi dla niego poletkiem laboratoryjnym, gdzie mógł badać to, co go bardzo interesowało i bolało, czyli właśnie te relacje ojcowsko-synowskie, które są tylko mikroskopijnie wpisane w pierwszą wersję tego scenariusza telewizyjną, ale które stają się absolutnie pierwszoplanowe w przypadku wersji filmowej. Więc tak jak absolutnie cieszę się ze wszystkich reinterpretacji późniejszych 12 Gniewnych Ludzi, tak uważam, że nie należy patrzeć na tych oryginalnych 12 Gniewnych Mężczyzn jako na sztukę, której defektem jest skład osobowy tego zespołu. Jest to po prostu także temat tej sztuki. Co dzieje się w momencie, kiedy 12 mężczyzn musi wypracować dialog na małej przestrzeni i musi to zrobić także pomimo rozmaitych wzorców męskości, w które zostali wpisani i które na przestrzeni tej sztuki muszą przynajmniej częściowo przezwyciężyć, żeby wydać sprawiedliwy werdykt. To był długi odcinek, ale takie właśnie odcinki chciałbym robić o filmach z dziesiątki patronackiej. W tym roku wszystkie pozostałe filmy z tej dziesiątki także takich odcinków się doczekają. Odnośnie harmonogramu tych odcinków wkrótce zdradzę więcej, a cały czas namawiam Was, jeśli jeszcze nie słuchaliście tych odcinków z rankingiem patronackim, serdecznie zapraszam Was do posłuchania. Dziękuję patronkom i patronom i za to, że wspierają mnie, dzięki nim posłuchaliście tego odcinka, ale także za to, że wybrali swoją dziesiątkę, bo bez ich inspiracji kto wie, kiedy zasiadłbym do 12 Gniewnych Ludzi. A zatem kłaniam się także im i bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Jak zawsze zachęcam do wsparcia na patronite.pl/spoilermaster. No i cóż, kolejny Spoilermaster już za tydzień.